O, jesteś Piotrek. Fajnie, że jesteś. Fajnie, że wpadłeś do nas. Bardzo mi sympatycznie i przyjemnie. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. Ale to jest Piotrek Szumlewicz, którego możecie co środę, każdą środę o godzinie 17 spotykać tu właśnie w Resecie Obywatelskim, żeby dowiadywać się o związkowym widzeniu świata tego, ale nie tylko o związkowym, tylko o tych sprawach właśnie związanych z kwestiami socjalnymi, z prawami pracowniczymi. To jest Piotrek Szumlewicz, dlatego że on sam jest również pracownikiem etatowym, wymagaczem od rządów i tak dalej, ponieważ jest członkiem, założycielem i przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa za.org.pl. Tam możecie dowiedzieć się, czym się zajmuje Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jak już rzekło, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. Ja z kolei zapraszam od poniedziałku do piątku na kanał Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery do audycji na żywo, do wyrywania chwastów, pielenia ogródków z różnych kłamców, wychwytywanie i tak dalej, i trochę uśmiechu, bo to też ważne. Piotrusiu, no i witam Państwa oczywiście, bo jesteście, bez Was byłoby to bez sensu tutaj, co robimy. Chociaż ja lubię z Piotrkiem rozmawiać, ale tak sobie amuzom, no to wiecie, no to moglibyśmy to zrobić przez telefon po prostu. No,
Zawsze może być coś takiego jak publika wyobrażona.
Może być, tak. Na przykład wiem, że obaj lubimy na przykład pana, kurczę, jak się nazywa ten artysta, teraz zapomniałem, ten rumuński artysta, który Czekając na Godota stworzył.
Czekając na Godota, to Beckett. A
Beckett.
ty mówisz o
Tak,
Nosorożce,
ale,
czyli
ale akurat ten wiem, że obaj lubimy, z tego się dowiedziałem, że go też lubimy, z tego, że ty mówiłeś o tej sztuce. Chciałem powiedzieć po prostu, że przy okazji, że wczoraj była rocznica pierwszego wystawienia sztuki Czekając na Godota. Akurat no to tak przy okazji, powiem, mówię, bo taka rocznica była, obaj lubimy Becketa po prostu. Cenimy go za to, że nie wiem, że on wymyślił to, co do dzisiaj próbują politycy wymyślić. I spróbujemy. Chyba Beckett jest jednym z niewielu twórców, który, jeszcze Vonnegut jest taki, który mógłby zacząć wymyślać, o co chodzi, jak rozgwizdzić to, co się dzieje tu w naszej rzeczywistości. Bo to trzeba być naprawdę niezłym odjazdowcem, żeby to spróbować. Myśmy tak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, jeszcze był to ubiegły rok, a właśnie wszystkiego najlepszego, Piotruś, w nowym roku, bo jesteśmy w tym okresie, że jak się człowiek jeszcze spotka pierwszy raz w roku, to się mówi wszystkiego dobrego, więc chyba od nas wspólnie Państwu też życzymy wszystkiego dobrego, prawda, w tym nowym roku. No ale tak jak mówię, coraz trudniej jest znaleźć jakiś klucz. Myśmy tak myśleli o tym, żeby podsumować rok dzisiaj, tyle, że w tygodniu się dzieje politycznie tyle, że jakby próba podsumowania roku jest karkołomnym wydarzeniem, no.
To prawda, chociaż jedna rzecz, która tu się narzuca trochę, to jest takie, że to pamiętam z ubiegłego roku i to właściwie do września w zasadzie włącznie, później się już trochę klimat zmienił, ale tak jak wiesz, ja nie jestem jakimś wielkim fanem żadnej z tych partii rządzących obecnie, no ale mimo wszystko przynajmniej pierwsza połowa roku ubiegłego, no to było takie, o Jezu, ile te pisiory jeszcze będą rządzić, o Jezu, oni będą chyba całą wieczność do końca życia rządzić, Jezu, już nie mogę tego słuchać, to TVP Info, jak żeśmy w tym programie, nawet jakbyśmy zrobili przegląd naszych audycji po prostu w
Tak,
ubiegłym
tak,
roku, no to żeśmy już tak, Jezu, ten kółeczek, już tak mówimy, no dobra, co my możemy powiedzieć poza jakimś tam, nie wiem, jadłeś pan Bób, czy tam, no że już tak, byliśmy trochę tak już, tak nam spowszedniało to, że ten PiS już tak się zakorzenił, już tak, Jezu, co tu w ogóle wymyślić, oni są tak monotonni, tacy w sumie nudni w tym zamordyzmie i takim chamstwie. No więc potem, że mimo wszystko, przy całym krytycyzmie wobec tej nowego rządu, no było takie poczucie takiego, że ten PiS to już zawsze będzie, nagle, kurde, no to oni chyba przegrali. I mam wrażenie, że część i obecnej władzy, i tym bardziej PiSu cały czas też jest, zaraz, to myśmy przegrali? Jarek, jak, to serio? a sam Jarek, zaraz, Fogiel, myśmy przegrali te wybory, nie? I cały czas trochę...
Ale chyba ciągle jest problem z tym, żeby ktoś wyjaśnił, żeby wiedzieć, że... Bo tam żyją tym, że tych wysłanników się zabija, nie? I tam, kto w końcu powie, że przegrał, nie? Kto tam tak za drzwi mu chyba krzyczą, ją może nie do końca rozumie, bo tak wiesz, bo chodzi o to, że z zaparczy mu tak krzyczą jakoś. Coś tam się musi takiego dziać, nie? Że oni tak jakoś nie odpuszczają. Ale faktem jest, że to, co ja też pamiętam z ubiegłego roku, to są dwie rzeczy, jeśli chodzi o takie emocje, o taki stan, prawda? To jeżeli byśmy próbowali podsumować, jakby podsumował rok, to musiałbym powiedzieć, zanim przejdziemy do tej do bieżączki, która jest jakby ciągłą kontynuacją tego, co się działo, to muszę powiedzieć tak, że był najpierw, to były takie trzy elementy tego z ubiegłego roku. Pierwsze to było takie dobicie się, nie? Tą władzą PiS-u przez pewien czas. Potem była ta kampania. I to pierwsze było wrażenie takiego dobicie się, już takie to była taka zgnilizna tego PiS-u, ale z takim poczuciem właśnie, że łomatko to może trwać. Że bo wiedzieliśmy, że zbliżają się te wybory, ale cały czas było takie coś, kurczę, nie widać jakichś takich ewidentnych sygnałów, że to może się skończyć. Nie? Potem były te wybory, znaczy kampania wyborcza taka już w pełni i cały czas towarzyszyło oczywiście takie to wrażenie tego, obawa tego, czy to w ogóle ma sens, nie? Czy to się wydarzy. Pamiętam te oczekiwania i tak dalej. Potem pamiętam też do kampanii ten moment tego Tuska, kiedy przystąpił do tej takiej ofensywy totalnej, bo to było naprawdę, to wtedy koleżka, tak jak mówiliśmy, narażaliśmy się tu naszym słuchaczom, którzy Tuska nie za bardzo lubią, ale to po prostu naprawdę koleś wybiegł na triatlon jakiś, nie? Po prostu ruszył w takim amerykańskim stylu, ale tych z dawnych czasów amerykańskim stylu, że liczba dotkniętych rąk, tak, uściśniętych rąk mnoży się potem w tych wyborach i tak dalej. No, ruszył coś niesamowitego. I oczywiście głupio gadając często, co dzisiaj widać, nie? Jak myśmy mówili i jak ja mówiłem, ty mówiłeś pewnie u siebie tam w programach, że kurczę, no ale chyba było warto, tak, kłamać tam w tych kampanii wyborczej. W tym sensie dla nas, że no nic gorszego, tak mi się wydaje, niż dalsza część rządów PiS-u, by się nam nie udało, znaczy by nie było dobre, tak? A to, że on kłamał w czasie tej kampanii wyborczej, ewidentnie, no bo na przykład z tym Glapińskim, tak? Ja teraz podaję to tłumaczenie, że w ciągu dwóch tygodni on ma na to myk już, on przecież powiedział wprost, Tusk, nie? Że ma na to myk, ma na to fachowców, że on w ciągu dwóch tygodni postawi tego Glapińskiego przed jakimś trybunałem, w ogóle, że go wygna i tak dalej. I on to mówił ludziom wprost, nie? Że on potrzebuje 30 dni chyba, tak? Czy na Glapińskiego, tam potrzebował po prostu, co to tam twardziel. A po czym wychodzi i mówi, wiesz, coś takiego, bo gdyby powiedział, no cholera, nie udało się, chciałem coś tam, ale coś mi nogę podstawił, no to jeszcze luz. Ale on wychodzi i mówi coś, że on sobie od początku zdawał sprawę, że nie da rady, bo on mówi, że no przecież wiadomo, że trzeba dbać o kondycję złotówki, że jak on by teraz narobił takich, jak on by go za włosy wyciągnął stamtąd, to by tam na giełdzie coś spadło, no to przecież umówmy się, że to samo wiedział 5 tygodni temu. Że wywalając prezesa banku jakiegokolwiek, za włosy z banku, wpływa się to na ten. Więc to było akurat ewidentne kłamstwo, tak? To, tak samo jak z tym Dudą, którego w ciągu 100 dni przed Trybunał Stanu postawi, no to science fiction, nie? To nie ma takiej możliwości. Musieliby tego Dudę złapać na tym, jak zabija małe dziecko, nie? Żeby coś z nim zrobić. Takie są sytuacje. No i potem ten trzeci element to była właśnie ta nadzieja, która była w tym, że jednak, kurczę, takie zdziwienie trochę, wiesz, tak mimo wszystko, że miał nadzieję, ale się zdziwił, że jednak, kurczę, faktycznie, że...
No jeszcze, przypomnę ci, jeszcze był taki moment w tej kampanii, to też było w ubiegłym roku i to wcale nie tak dawno, w sensie w ubiegłym, tam w połowie roku mniej więcej, był taki czas, kiedy Konfederacji strasznie skoczyło, że oni tam mieli 16% w pewnym momencie i Mencent w ogóle był na fali i miał taką kampanię piwną, że tak powiem, jak to on tych piw codziennie po 4
piły. Tak, i o tym też mówiliśmy, tak, baliśmy się, że to...
Tak, więc to, znaczy ja już wtedy, ja akurat wtedy mi się sprawdziło, bo ja mówiłem wtedy, jak Konfederacja miała 16%, że ostatecznie w wyborach zdobędą 7-8 i tyle właśnie zdobyli. Zresztą jest to dosyć zabawne, że w sumie odsunęli tego, nie mówiła, mimo to zdobyli dokładnie tyle, ile mieli zdobyć. Znaczy mieli, no i tak dużo jak na nich, bo akurat im przybyło posłów, warto o tym pamiętać. No ale wtedy, kiedy oni mieli 16, to PiS też miał prawie tyle, ile obecny rząd, więc gdyby to były wtedy wybory, to byłaby koalicja PiS-Konfederacja. Więc to były takie mroczniejsze czasy. No i mamy rzeczywiście ostatni miesiąc i tu już widzę 2 czy 3 głosy, że my już tak marudzimy, że już tak zaraz zaczną się wasze komentarze, chyba że przez nas rząd upadnie wkrótce i PiS wróci do władzy za miesiąc.
Tu jest pytanie, bo dlaczego nie możemy być życzliwi dla tego rządu, choć jeszcze przez miesiąc, ale my jesteśmy życzliwi. Ja pierdzielę. Zawsze mówię, to jest tak jak w rodzinie, czy każda kłótnia w rodzinie, czy na przykład każda pretensja, na przykład czy stwierdzenie do małżonki, czy do żony, czy do męża, czy męża do żony, że na przykład nie wyszły ci te pierogi dzisiaj, kurwa, po prostu nie są dobre, no. Czy to jest jakiś akt rozwodu, czy to jest jakieś stwierdzenie, że nigdy cię nie kochałam, czy tak jak w tym dowcipie takim, co kiedyś Man z Materną robili, pamiętam, że żona go zostawiła po obiedzie, a co powiem, bo tam chciał powiedzieć do żony, że właśnie tam coś jest niesmaczne i tak dalej, a co powiedziałeś? Że jest głupia i że zmarnowała mi życie, nie? To nie jest tak, no ludzie, po prostu można mieć jakieś pretensje do kogoś, no o co jest dobrze generalnie, no. Po prostu, no jak mi się coś nie podoba, to muszę powiedzieć, chociaż przecież pamiętajmy, że przecież wszyscy wiemy, że jest lepiej, no bo kurwa, jakby powiedzieć, no ja już muszę tak zakończyć, bo jak można w ogóle, wiecie, ten rząd ma naprawdę łatwo w tym sensie, w ocenach, bo poprzeczkę ma strasznie nisko zawieszoną, no jeśli chodzi o wiele aspektów. No porównania, każde porównanie tego rządu z rządem pisowskim i politykami pisowskimi i tak wyjdzie na korzyść tego rządu. No. Jakbyśmy się nie starali po prostu. No,
natomiast oczywiście Noe, już muszę napisać do Tomasza Cyguta, że chcę program pół godziny dla Zusiny o godzinie 8:30 rano. No wolałbym może o 9:30, bo w lepszej
Piotrek formie. Piotrek lubi pospać.
Tak, więc 9:30, pół godziny dla Zusiny, tak na marginesie, w poniedziałek rano, ale o tym wam opowiem w środę, Ilona się spotka z Dziemianowicz-Bąk, znaczy to nie ona się spotka, bo wszystkie związki się spotkają i tych związków jest 12, więc pewnie 11 będzie piało z zachwytu nad panią Gertrudą Uścińską, a my będziemy niegrzeczni, że tak powiem. No i pytanie, czy ją stronę weźmie ministerstwo? Szczerze powiedziawszy, nie jestem optymistą, bo wiem, kim są lewa i prawa ręka Dziemianowicz-Bąk, więc boję się, że to będzie układ pisowski zachowany, no ale o tym wam powiem w środę i czegoś już tam się dowiem w każdym razie. A słowo ZUS, wypowiedziałem tylko słowo ZUS w kontekście pory naszego dzisiejszego programu, trochę inaczej jednak brzmi niż o godzinie 20:30, więc tak nie przesadzaj.
Piątkowe wieczory były zgoła czymś innym, więc ewentualnie nagrajcie sobie po prostu Szumlewicza z hasłem ZUS i wtedy puszczacie to sobie wieczorkiem. Jednak o 17 to jest trochę za wcześnie, chociaż na pożegnanie już można, w piątek na pożegnanie w audycji o 19 to będzie można powiedzieć w ten sposób. Tomasz Szyndralewicz na Facebooku z kolei napisał, a i owszem, znaczy odnośnie do tego mojego przykładu z zupą i z pierogami, a i owszem, to może być pierwszy krok do rozwodu. Wyłom w takiej zaczyna się od drobnej rysy w betonie. Ja powiem przewrotnie, pierwszym krokiem do rozwodu jest ślub, tak? Żeby było jasne, bo to jest po prostu.
Ale jak mamy się trzymać tej metaforyki, że tak powiem, jeżeli chodzi o ocenę rządu, no to jeżeli najpierw nie pasują pierogi, a później to jedzenie staje się obrzydliwe, to rzeczywiście jest pierwsza przesłanka do rozwodu.
No ale nie, to jest pierwsza jest zawsze, no jakaś pierwsza. No, jeszcze raz powtarzam, że to ślub jest, decyzja nawet o ślubie jest pierwszym takim już przyczynkiem do rozwodu, ale to pewnie, że tak, no jak będzie niesmaczne, będzie po prostu, nagle się okaże, że w domu oboje oboje małżonkowie nie sprzątają, nie jedzą, bo nie chodzi mi o to, że jedna ma tam robić, jest winna temu rozwodowi, tylko jak się we wszystkim nie zgadzają, jak oboje chcą prowadzić samochód, a samochód jest jeden, mają jeden telewizor. Jeżeli będzie całkowity rozkład, że tak powiem, potem przestaną ze sobą sypiać i tak dalej, no to po co to trzymać razem? Ale na razie jeszcze mamy miodowy miesiąc, czy miodowy tam jakiś czas, taki charakterystyczny dla w polityce, taki okres to jest 100 dni, prawda, Piotrze? To jest takie się mówi zawsze, dajcie nam 100 dni na to, żeby sprawdzać, nie? Żeby dać, no bo 100 dni to już jest coś takiego, co można sprawdzić. Chyba tak mi się wydaje. Ja nie wiem, nigdy nie rządziłem.
Znaczy jest jeden problem, że tak powiem, który sprawia, że można szybciej, no to są decyzje, po pierwsze to są szybkie decyzje, a po drugie faktycznie można o budżecie rozmawiać, no bo budżet to jest taka pierwsza decyzja gruba. No ja od razu, dzisiaj tam w innym medium trochę mówiłem o tym budżecie, bo z budżetem to jest generalnie tak, że z jednej strony można już rząd krytykować, ale z drugiej strony nie można totalnie krytykować go, ani chwalić totalnie, dlatego że budżet jest związany obowiązującymi ustawami raz, a dwa, budżet był jednak przygotowany przez PiS i oni też nie mogą go wywrócić totalnie do góry nogami, bo nie mają na to czasu. Więc rzeczywiście, ja im akurat daliśmy im 15 minut, co myśmy w tym dzisiejszym programie, to myśmy na razie w ogóle rządu nie skrytykowali już. Nie przesadzajcie też, kurczę.
No więc właśnie, tu Gosia słusznie napisała, ja tylko przypominam, że ścieranie się poglądów i wypracowywanie kompromisów to nie jest awantura i upadek rządu, to jest właśnie polityka w demokracji. A myśmy się od tego oduczyli. To jest też efekt, jakbyśmy tak podsumowali właśnie ubiegły rok, podsumowalibyśmy wtedy to akurat z całych 8 lat. To trzeba to powiedzieć sobie jasno. Myśmy, rządy PiS-u, to nie były tylko rządy po prostu. To była zmiana też, zmiany, które, wiecie, zmiany w naszym organizmie zaszły po prostu bardzo daleko idące. My oduczyliśmy się przez ten czas na przykład właśnie rozmawiać o polityce, tylko jest krzyczenie, prawda? Jest przekazywanie komunikatów wzajemnych. No i kończy się twoja matka też. Na przykład, i że każda właśnie próba powiedzenia, ja się z panem nie zgadzam w tej sprawie, to jest od razu właśnie mówienie, aha, czyli jesteś pisiorem. Pamiętasz, że było coś takiego, że przez te 8 lat, że jeżeli powiedziałeś na przykład, ale w sumie te 500+, to nie jest źle, a pisiorze jeden, na przykład, prawda? Albo coś tam znalazłeś, jakąś, to zaraz było, jak powiedziałeś, nie no, Tusk tam coś powiedział złe. O ty, pisiorze jeden. Zawsze jest coś takiego.
No dzisiaj to jest
też wina. I to jest też wina tych 8 lat, naprawdę, bo myśmy zaczęli emocje po prostu. Są czyste emocje zamiast jakiegoś racjonalnego myślenia, nie? Zauważyłeś też to chyba.
Tak, nie, to prawda, to myśmy w tym programie, to pamiętasz, jak ci opowiadałem, jak w czasie epidemii skrytykowałem, że Komorowski 350 kilometrów przejechał karetką pogotowia, mając 37,1 i ja coś tam pisałem na fejsie chyba, że no właściwie to no miał szpital, bo on miał szpital, tylko uparł się do Warszawy, chce jechać i wtedy były niedobory w ogóle i pisali, że ludzie w ogóle umierali, bo nie było karetek. Ja to napisałem, to co? Kaczyńskiego by chciał pan wozić, tak?
No więc właśnie. No więc to jest niestety, to jest prawda. To jest prawda, że też to zawdzięczamy PiS-owi. Nie tylko to, zresztą całą masę, choćby to widać też po tym prawie, które jest teraz, prawda? Ten bałagan prawny, to jest wszystko to, że załatwianie konstytucji, zmiana ustroju, bez zmiany konstytucji, prawda? Czyli ustawami takimi obok gdzieś tam wprowadzania, a że oni mieli ten, wyobraźcie sobie, że macie ten Trybunał Konstytucyjny swój, taki, ale absolutnie swój, nie taki, że prawdziwy, w sensie, że uczciwy i tak dalej, tylko macie taki swój. No to wiecie, to tak jak ja dzisiaj rano powiedziałem, możecie przegłosować na przykład, że zmianę w ustawie, jakąś ustawę, że obywatele są tak, jak w konstytucji jest, równi wobec prawa, ale są też równiejsi, nie? I tam wymienić jakąś tą. No i to będzie oczywiście niezgodne z konstytucją, ale wejdziecie do tego urzędu, sami zgłaszacie, żeby było jasne, sami zgłaszacie tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, mówicie tam, pani sprawdzi, nie? I w Polsce walor konstytucyjności osiągają automatycznie rzeczy, o których Trybunał Konstytucyjny powie, że tak. I w ten sposób można zmieniać konstytucję, nie zmieniając konstytucji.
I to jest metoda. Jakby Tusk chciał iść szlakiem PiSu, to on oczywiście mógł odwołać Glapińskiego nawet nie w 100 dni, tylko w 3 dni. Czyli jak odwołać? Tusk, halo, pan Henryk z policji tam, nie wiem, warszawskiej, pan pójdzie, wyprowadzi pan Glapińskiego. Jak mamy? Polecenie pana premiera. Wyprowadzamy Glapińskiego, tak? No i co teraz zrobić tam, nie wiem, z Wąsikiem i Kamińskim, prawda? Halo, panowie policjanci, zamknijcie go do więzienia, bo mnie wkurzają, nie? Dobra. Wyprowadzeni, zamknięci do więzienia. Co zrobić z panią Przyłębską? Posłać 4 policjantów, wyprowadzić Przyłębską i powiedzieć, że ona już nie jest panią z Trybunału Konstytucyjnego. Więc trochę na tej zasadzie działał w sumie PiS, w kilku sprawach dosłownie tak działał właściwie, czyli tak mówi, no dobra, to zmieniamy, a ta opozycja ówczesna, no jak nie zmieniacie, przecież wam nie wolno tak zmieniać, no dobra, to zaraz zobaczymy, kto ma rację, nie? No i zmieniliśmy, no i już, i co nam zrobicie, już wyprowadzą.
Tylko widzisz, właśnie Tusk teraz tego do końca nie może, bo on ma te instytucje, które mu umożliwiają, PiS-owi umożliwiały, on ma przeciwko sobie, tak? Bo oni obstawili, zrobili to, czego Palik odpowiedział, rząd poprzedni nie zabezpieczył, nie zrobił. I oni w te wszystkie luki, gdzie było możliwe, tam wprowadzili swoich, tu Radę Mediów Narodowych, tu wprowadzili właśnie panią Przyłębską i wymienili 100% tego składu tej rady. Do Sądu Najwyższego sobie zainstalowali jakiś ty. I teraz rozumiesz, oni do tego stopnia oni tym rządzą, że tak namieszali, że mówię, konstytucję zmienili. Oni zmienili konstytucję, ustrój tego państwa, nie zmieniając w ogóle, odłożyli konstytucję. I Tusk, żeby móc zrobić tak jak Kaczyński, to do tego mu jest potrzebne tylko tak naprawdę najważniejszy Trybunał Konstytucyjny, tak? Bo oni mogą na przykład, wyobraźcie sobie, że oni biorą ustawę, w której piszą, prezydent nie ma prawa weta wobec tam różnych ustaw, nie? W Konstytucji jest to napisane, ale oni piszą taką ustawę, prezydent nie ma prawa weta w takich sprawach. Tam wypiszą, nie? Ile spraw, co właśnie mają załatwić tam. Po czym prezydent mówi, no jak, to niekonstytucyjne, nie podpiszę tego, nie? No to oni mówią, i że to nie, no to oni w tej sprawę też dopiszą, że on nie musi. Piszą do swojego pana, do Trybunału Konstytucyjnego, weź to, Adam, no słuchaj, jak tak można, nie? Przecież to jest, ten mówi, patrzy, no ale tu nie mam składu jakiegoś orzekającego. Dobra, to weź najpierw napiszemy ustawę, że tylko 3 sędziów wystarczy, jak się zbierze, to będzie. Dobra, jest, dobra. No to już jest 3, no to weźcie, co tam jest, jak Adam? No tak, masz rację, Donald, czy doktor. To jest jak najbardziej konstytucyjna. Tam siedzi jakiś tam z tego od prezydenta, mówi, no ale panie, tu jest przecież w konstytucji napisane, że prezydent ma takie i takie prawo. No jest, faktycznie. No to co pan mi robisz tutaj? No, ja uważam, a mam wolny mandat, ja uważam, że jednak jest zgodne, nie? I koniec. To tak jak teraz ten sąd uznał, że na przykład...
Ale przecież jest napisane, że w innych sprawach reguluje ustawa. To masz pan ustawę.
No więc o to chodzi, nie? I tam, co się pan ciskasz, nie? Pieczątka, jeb, nie? I następnego dnia wyprowadzają, no właśnie, tak jak mówisz, Glapińskiego, tam całą masę wyprowadzają ich, bo oni mogą nawet ustawę by wtedy mogli przemyśleć z nazwiskami, nie? Że człowiek im nazwiskiem Glapiński nie może być prezesem banku. Po prostu. Nie? A tamten mówi, ale jak? Mówi tak, wiesz ty, ale tam przez ten... No to trochę słabo. Taka ustawa, trochę słabo jest. On mówi, stary, masz jeszcze 5 lat. Coś ci potrzeba? Żyłka do sprzęgła w ręce, czy coś ci potrzebne? No w sumie tak. No to weź sobie tam do sklepu, to zabij, a teraz z pieczątka i jedziesz, nie? Jep. I proszę, Glapińscy przychodzą i też mówią, no proszę pana, nie? Panie Adamie, no my byśmy pana zostawili, my nie mamy tu nic, przecież i tam Tusk by wyszedł, tak, to naprawdę nie miałbym nic, ten to grupa posłów zaproponowała taką ustawę, co mi do tego? Bo PiS też tak robił, nie? Że to były poselskie tak, jakieś tak, ustawy. Tam rządowych to była 1 na 40 chyba, nie? No ale przecież ja nie odpowiadam za wszystkich posłów. No, posłom się nie podoba nazwisko Glapiński i tam dla równowagi napisali jeszcze tam Iksiński, nie? Proszę Państwa, to ja mogę, nie? Przecież ja bym chciał, ten Szymon wyjdzie, jakiegoś bonmota walnie, nie? Że no...
To znał nawet fajnego Glapińskiego, tylko nie był prezesem banku, tylko sklepu mięsnego i tam w sumie może być.
Tak, o coś takiego powiem. No przecież on musi być, czy każdy Glapiński na świecie musi być tam. I by tak rządzili. I to jest naprawdę, nie? To wiesz, żeby... Ja nie wiem, dlaczego jeszcze nikt nie pokazał takiego, ten z polityków nie pokazał, o co to chodziło w tych rządach PiSu. Bo w rządach PiSu dokładnie o to chodziło, co my teraz tam sobie mówimy, że oni mogli wszystko generalnie, przez to, że mieli ten Trybunał i Prezydenta, tak? Tusk ma gorzej, bo nie ma ani Trybunału, ani Prezydenta, a musi zrobić to samo, w sensie odkręcić tamto, nie? I to jest problem. I to jest problem, to jest realny problem, nie? Jak to zrobić, żeby można było to odkręcać bez tych narzędzi? No to wtedy może tylko chyba panami w mundurach, nie? Takie coś robić, tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, nie? Że dzwonisz, no jest... panie Wiesiu, panie generale. On mówi, no ale kurczę, on tam, panie generale, przecież my nie wiemy, co pan robił przez ostatnie 8 lat. Nie takie rozterki pan rozstrzygał w swoim sercu. Dostaliście 20% podwyżki, tak? Pana ludzie dostali? No dostali. No to czas zapracować by było na to, nie? Tak,
zresztą w tej sprawie Kamińskiego chodzi dokładnie właściwie o to samo i Wąsika, to znaczy, bo ja tak sobie myślałem, ja jestem do bólu merytoryczny i nawet jak widzę, że to jest partyjniactwo, to się zastanawiam, co taki gościuwa z Sądu Najwyższego może wymyślić, żeby bronić takiego na przykład Wąsika. A oni po prostu troszkę bardziej skomplikowanymi słowami mówią, no dobra, Wąsik, jest wolny. I totalnie wolny i niewinny, ale jak totalnie wolny i niewinny?
Nawet nie oni, tylko on, bo tam się okazało, że to jeden sędzia po prostu. On nawet nie zwoływał tam specjalnie jakieś, oni się nie bawią nawet w procedury, bo on nie zwołał nawet specjalnego posiedzenia. On wziął pieczątkę do ręki i mówi tak, który to jest Wąsik, który powiem, pach! Jakby muchę zabił. Bo po prostu postępował i koniec.
Nie, ja właśnie, wiesz co, i właśnie przeczytałem nawet to fragment tego uzasadnienia. Mianowicie Sąd Najwyższy stwierdził, czyli ten pan stwierdził, że wydanie postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu posła nie było możliwe w związku z obowiązywaniem postanowienia prezydenta tam 2015 roku w sprawie stosowania prawa łaski, na mocy którego nastąpiło przebaczenie i puszczenie w niepamięć oraz umorzenie postępowania. Czyli ten pan uznał, że prezydent ma władzę uniewinniania, czyli jakby cofania w czasie, w sensie,
sądowniczą,
że nie tylko
sądowniczą władzę.
Tak, że w ogóle gość w ogóle nie rozumie konstytucji, że ten Sąd Najwyższy w tym jednoosobowym składzie powiedział, że on nie tylko, że ułaskawił w sensie, powiedział, no dobra, to nie będziecie siedzieć w więzieniu, tylko sprawił osobiście prezydent, że oni są niewinni. No jakby nie wiem, zabili człowieka. Spokojnie panowie, nie zabiliście człowieka. A pan się, no dobra, no w sumie zabiłem, no jest nagranie, nie? Nie zabiłeś, jest moja decyzja, a w sumie masz rację, dobra, nie zabiłem, ale panie pośle, no przecież jest widać, że pan nie zabiłem, jest decyzja prezydenta, jest. I oni na tej samej zasadzie tutaj mówią.
Czy chce pan powiedzieć, że prezydent Rzeczpospolitej kłamie? To jest zawsze dobry argument, nie? Czy chce pan powiedzieć, że prezydent Najjaśniejszej kłamie? A przecież prezydent powiedział, że nie zabiłem, nie? Że jestem, że... Ale najlepsze jest to, że zwróć uwagę, że on nie zabił, ale my mu przebaczamy.
Tak, to prawda.
Wiesz, czyli co? Przebaczyliśmy mu, że nie popełnił tego, że spodziewaliśmy się, że popełni przestępstwo? No bo tam ten napisał, nie, że to jest przebaczenie, że przebacza i tamten. No nie nastąpiło. Nie nastąpiło jakieś przebaczenie. To w czyim imieniu tamten, ale to już pomijam. Ale masz rację, nie? To jest takie, no, zabił, nie zabił, ale osłabił, nie? Oni naprawdę doprowadzili. My jak mówimy o tym wszystkim prawie, jak się wkurzamy na tego Hołownię, na te wszystkie rzeczy, to musimy pamiętać, nie? Że jak my się wkurzamy, że oni naprawdę w Matrix weszli. Oni naprawdę weszli w Matrix. To nie jest do pozazdroszczenia. bo my z drugiej strony takie jesteśmy te piękno duchy trochę lewackie, które sobie myślą i teraz ja trochę w siebie będę też uderzał, że tak sobie myślimy, że no jednak byłoby fajnie, jakby zgodnie z prawem tam to wszystko robili i tak dalej. Ale z drugiej strony, no musimy się też zgodzić jakoś na takie naginanie, no bo inaczej będziemy żyli w Pislandii po kres. My musimy bardziej się skupić teraz, tak uważam, na tym, że pilnowaniu tego rządu, żeby nie przesadził z używaniem tego wszystkiego, żeby pilnować tego momentu, który jak już dojdziemy do tego, żeby powiedzieć, no ale ja też nie wiem, no bo też nie mam tej pewności. Wiesz, ja żyłem w komunie, żyłem w różnych i wiem, że władza sama z siebie nie rezygnuje potem z takich możliwości. Mam dylemat, no.
Chociaż zawsze...
Tylko, przepraszam bardzo, jedno muszę powiedzieć tylko do Pawła Jachu. Przestań tak wypisać takie rzeczy. Pisz, bardzo dobrze piszesz na tym czacie, mądre słowa. I przestań, wiesz, hamletyzować po swojemu. Bo ja znam cię i wiem, że jesteś mądrym człowiekiem i przestań takich, wiesz, tutaj wprowadzać, szantażować na wszystkich.
Natomiast kluczowa jest moim zdaniem w polityce ważną cnotą jest konsekwencja, której niestety PiS-owi nie można było zaprzeczyć, że oni byli konsekwentni. Oczywiście to była konsekwencja zamordyzmu, ale jednak była to konsekwencja.
No mafijna, tak. No byli,
tak, mieli... mafijna konsekwencja, że jak już zabija tam...
Procedury i bardzo ich przypilnowali, tak.
Tak. Natomiast nowa ekipa i to jest wyzwanie przed ludźmi, którzy no jednak mówią, że będą przywracać praworządność i przynajmniej część osób dba o tą praworządność i patrzy im na ręce, więc jak już się przywraca, no to trzeba też być konsekwentnym, że nawet jeżeli się w jakiś czas działa na granicy praworządności, to trzeba przekonać ludzi, że celem jest praworządność, czy przynajmniej jakaś logika, że jest jakiś plan w tym, a nie po prostu na przykład wymiana stołków, więc na przykład jak chodzi o konsekwencje, to nawet ja nie jestem ekspertem prawa pracy, nie jestem ekspertem prawa konstytucyjnego z wyjątkiem prawa pracy, więc nie chcę jednoznacznie się tu wypowiadać. Niemniej jednak mam wrażenie, że Hołownia trochę jest niekonsekwentny, dlatego że on już przecież dobrych parę dni temu powiedział, że pan Wąsik i pan Kamiński już nie są posłami, mimo to ich wpuścił i oni brali udział w tych posiedzeniach. No, mówił, no to trzeba się zdecydować. Jeżeli nie są posłami, niezależnie od wniosku do Sądu Najwyższego, no to się ich wyprowadza po prostu. No i tyle, no. I się mówi do widzenia, nie są panowie tutaj, znaczy nie powinno panów tutaj być, tak? Bo jednak Sejm, nie może na sali Sejmu być ludzie jeszcze głosować sobie, tak? No tak jak ja bym przed nim sobie głosował. A co pan tu robisz? A, bo uważam, że w sumie mi się należy mandat, bo jestem związkowcem bojowym. Ale idź pan, zadaję. Nie, no bo jestem bojowym związkowcem, spadajcie.
Bo na Facebooku mam 40 tysięcy obserwujących.
Na przykład. No i wtedy Hołownia. Co pan w sprawie pana Szumlewicza? No, chciałem powiedzieć, że on nie ma mandatu, żeby być w Sejmie. No dobra, ale jest w Sejmie, nie? No i tak i trochę z Kamińskim i Wąsikiem jest tak samo, że no jak nie mają, no to ich nie powinno tam być już od dłuższego czasu, a jednak no brali udział w tych posiedzeniach, chociaż w tym kontekście przypomniało mi się, jak pokazał ten gest Kozakiewicza Kamiński i Kaczyński nie zauważył tego gestu również. Ja nie widziałem.
Nie widziałem, ale nie, on powiedział nie widziałem, więc go nie było. To jest najciekawsze. On powiedział, nie widziałem go, więc go nie było. Ale co do tego Hołowni, co do tych wszystkich rzeczy, to ja się nie dziwię trochę, bo każdy z nas może mieć inne zdanie, a ja się nie dziwię, że się sam ten Hołownia pogubił, na przykład, że on nie wie, jak ma zareagować. To pierwszy raz w historii w Polsce jest takie coś się wydarza. I różne izby jeszcze na dodatek Sądu Najwyższego też wydają przeciwne sobie oceny tego, więc to jest jakieś no, to jest koszmarna rzecz. Ja nie zazdraszczam komuś, kto musi podjąć decyzję teraz, kto ma jakieś wiążące decyzje potem. Pamiętaj, że to oczywiście świadczy też o gotowości do pełnienia pewnych funkcji. Jak powiedział kiedyś debil Duda, jak nie umiesz, to nie umiesz. Trzeba podejmować takie decyzje. Jak nie umiesz, to nie umiesz. To faktem jest, że na przykład chyba nie można czegoś takiego robić, jak przywracanie na przykład funkcji posła, nie? Jak wygaśnie mu mandat, to nie można chyba tak powiedzieć, w związku z czym, że a jednak jest posłem, że tak nie ma, a za tydzień, to dobra, to wracaj pan, nie? To nie jest powołanie do reprezentacji Polski. W związku z czym ten Hołownia no też ma jakąś sytuację taką no, niejednoznaczną, bo jak on wie o tym, że jak on powie, że proszę Wynochan, to już tak raz na dobre, no, to się dzieje. Poseł Schrödingera, ten gest Kozakiewicza też już powinien być gest Schrödingera, prawda? Też, bo on też był, a go nie było, nie wiadomo. I już, nie? Także to jest skomplikowana sytuacja. To nie jest takie, że wiesz, możemy powiedzieć, że my wszystko wiemy, nie? Że nie, na przykład ludzie mylimy, mylą się czegoś, bo
nie chodzi mi o to, że przynajmniej wykładnia wszystkich posłów i posłanek tego nowego rządu była taka, że niezależnie od tego, co powie Sąd Najwyższy, to panowie stracili mandat, bo wniosek do Sądu Najwyższego w ogóle nie jest w sprawie tego, czy oni stracili, czy nie stracili, bo to po prostu stracili. No tak przynajmniej mówili, mówił sam Hołownia zresztą, w związku z tym, jeżeli stracili, to stracili, a nie, że tam, no dobra, to na te, tu jeszcze ich wpuścimy na te posiedzenie Sejmu, a na kolejne to już tak w 1/3. No więc o to mi chodzi, że z tego, co mówią posłowie i posłanki rządu, to pan Wójcik, pan Wąsik ma dokładnie takie same podstawy do uczestniczenia w obradach Sejmu i głosowania jak ja. W ogóle jakby nie ma większych.
No nie, tak, nie jesteś karany sądem, z sądu
karnego. Nie, to więc ja nawet bardziej.
No, ale tu chodzi o to, wiesz, każdy poseł, każdy z nas może łatwiej to powiedzieć, bo nie musimy podejmować tej decyzji, wiesz, i łatwiej jest posłowi, czy Szumlewiczowi, czy Krzyżaniakowi, czy komukolwiek z naszych słuchaczy wygłosić taką, wiesz, nieznoszącą sprzeciwu sytuację, ja to bym ich wywalił, albo ja to bym ich coś tam, nie? Tylko, że faktem jest, że mamy taki burdel prawny, że niczego nie wiadomo, że nawet oczywiste sytuacje, w których jest napisane, w których patrzymy, że tam jest napisane w ordynacji wyborczej, że biernego prawa wyborczego nie mają osoby z wyrokiem, ani że w trakcie jest wprost też napisane, że jak w trakcie tej sprawy jest uchylony immunitet, zostaną no, skazani w trakcie, no to tracą jednocześnie z wyrokiem, tracą te prawo wyborcze bierne, czyli bierne prawo wyborcze, przypomnę, to jest to, że ich można wybrać, a nie, że oni mogą wybrać. To jest to bierne prawo wyborcze. I to jest niby wprost napisane, ale tak jak mówię, w międzyczasie pojawiły się jakieś ustawy, jakieś rzeczy, które zostały zakwalifikowane jako zgodne z konstytucją przez tamten trybunał. Albo nikt ich nie zgłosił, bo na przykład też, to jest to, co myśmy kiedyś mówili, że czasami ta władza, znaczy dzisiejsza władza, a wtedy opozycja, poniekąd słusznie, żeby nie legitymizować Trybunału Julii Przyłębskiej, nie zgłaszała ustaw, nie zgłaszała tych wątpliwości konstytucyjnych do tej Julii Przyłębskiej, bo go nie honorowała. W związku z czym teraz nawet nie ma, te ustawy nawet nie mają numeru w sensie zgłoszenia gdzieś tam w tym trybunale jakikolwiek, bo on nie był. W związku z czym mają podstawę tą konstytucyjność, mają po prostu wliczoną, bo się zawsze można do nich powiedzieć, tak jak ta Witek, nie, powiedziała, no to dlaczego mnie nie odwołaliście? Ja wiem, że byłam dobrym marszałkiem, byłam dobrym. No nie była pani dobrą marszałkiem, bo myśmy tu widzieli, co pani robi. To dlaczego mnie nie odwołaliście? No to oni mówią, no bo i tak byście się nie zgodzili na to, to po co mieliśmy zgłaszać ten wniosek? A premiera chcieliście odwołać. I to słusznie. W sensie, to jest to, co myśmy kiedyś mówili i tak, i to też taki jakby słuchać miliona rad, nie? Każdy oczywiście, wszyscy się na wszystkim znają, my też, więc oczywiście możemy powiedzieć, że a po co dyskutować z tym Trybunałem Konstytucyjnym, a po co do tego Sądu Najwyższego zgłaszać, przecież to i tak jest nie ten. Właśnie po to, żeby gromadzić kwitki, że to było. Dlatego niektóre rzeczy, ten Joński z tym Szczerbą, zgłaszali do prokuratury. Mimo, że prokuratura się nie zajmowała tymi sprawami, co oni odkrywali tam te afery. Ale oni mają kwity na to. Zgłoszenie było.
Jedna rzecz też, tak wracając trochę do podsumowania tego ostatniego roku, poprzedniego i tych 8 lat w ogóle. Myśmy nieraz też w tym programie rozmawiali i strasznie nas to wkurzało, że tak się przynajmniej wydawało trochę i niekiedy były tego potwierdzenia, że ci posłowie rządu i ówczesnej opozycji, czyli dzisiejszego rządu, jakby nawalali się publicznie, a tak po godzinach, no dobra, hej, to na wódeczkę idziemy tam, nie? I faktycznie to kolesiostwo, nie, może nie powszechne, bo PiS, Tuska serio nienawidzili i Tusk ich też nie lubił, ale już wielu posłów na dole się, że tak powiem, lubiło. I tak właśnie, no i tak na ty, tam często się tykali też w programach publicystycznych i to było takie, no dobra, już to, żeśmy się pokłócili, to teraz popijem sobie, nie? Natomiast mam wrażenie, że to się może jednak teraz zmienić trochę dzięki sprawie pana Wąsika, między innymi Kamińskiego, że mam wrażenie, że to jest właściwie pierwszy przypadek, kiedy zapachniało realnym więzieniem. I tak ci posłowie, którzy tak się tego, ale zaraz, kurde, to tego gościa, z którym tam nawet piliśmy kiedyś wódeczkę, to do więzienia serio, chodzi serio o więzienie, no w sumie chodzi o więzienie. I jakby obydwie strony chyba te stosunki po tym, jak może dlatego, że dzisiejsza władza przez 8 lat bardziej się godziła na bycie opozycją, niż PiS się godzi na bycie opozycją.
Na razie tak wygląda. Impet jest.
Impet. Ale to jest to, co ja już mówiłem jakiś czas temu, że dopiero ta zjednoczona opozycja zobaczy, co to znaczy być totalną opozycją, jak będzie PiS w opozycji. I tak się właśnie dzieje. Ale z drugiej strony oczywiście też no, legitymizację Tusk ma wyborczą, w związku z tym sam też zaczął jednak te wnioski, zapachniało tym więzieniem i teraz chyba faktycznie doszło do sytuacji, że naprawdę ci posłowie rządu i opozycji się nie lubią, również osobiście i to widać, że już pachnie rękoczynami, co jednak za rządów PiSu mniej agresji, dlatego że opozycja była spokojniejsza niż PiS obecnie jest.
I teraz no, właśnie, zaznaczmy, że to było mniej rękoczynów dochodziło, bo znaczy nie dochodziło tak do tego, ponieważ tam ci pokazywali siłę taką PiSowcy, no to nie dochodziło dlatego, że PiSowcy teraz są, że rząd teraz jest gorszy
z tymi.
Nie, to zupełnie inna sprawa. Mapia pisze, a jak tak robili, w sensie, że zgłaszali do tych różnych rzeczy, że olewali to. Sam Wojtko mówiłeś, że się tylko ośmieszają, bo pokazują swoją bezsilność. Myślę, że bardziej mówiłem o tym, ta sytuacja to bardziej dotyczyła chyba ośmieszania się, to bardziej jak wychodził Budka i krzyczał, nie robiąc nic, krzyczał, nie ma na to naszej zgody. Pamiętasz, to moje ulubione zdanie z Budki, który mówił, nie ma na to naszej zgody. A tak, ja też powiem, że oczywiście raz mówiłem tak, a raz inaczej, bo to za nie, tym
przykład
było głupie, że czasami człowieka szlak trafiał, jak widział, jak do tej raz zgłaszają gdzieś tam. Tak, ja przecież nie twierdzę, że jestem nieomylny czy coś tam, nie miałem. Po prostu też zależało czasami pewnie od rangi sprawy, którą się zajmowali. Ale tak, najbardziej się ośmieszali tym hasłem, nie ma na to naszej zgody i takie stanowcze. I to wiesz, najśmieszniej wygląda ktoś, kto uderza tak ręką w stół i nie ma żadnej siły sprawczej, nie? To jest ten
z drugiej strony, gdyby rzeczywiście wtedy na przykład część opozycji robiłaby takie odpały, jakie dzisiaj robi PiS z TVP, żeby przyszło 10 posłów opozycji i zajęłoby reżyserkę w TVP na przykład, oni nie robili takich rzeczy. Ja w sumie czasem muszę przyznać sam, ja się czasem irytowałem, że oni są tacy mięcy, że tak powiem. Że no na przykład.
Bo myśmy też tak, myśmy wszyscy tak, wszyscy tacy byliśmy kozaki, w sensie takim, że z jednej strony, że między, a dzisiaj możemy ich za to samo krytykować z drugiej strony, w sensie, że.
Moim zdaniem ja nie znoszę pisiorów, natomiast oni rzeczywiście są bardziej zdeterminowani, przynajmniej na razie. Natomiast ówczesna opozycja, dzisiejszy rząd, no oni nie robili jakichś tam akcji poważnie. Nie podobało im się to TVP Info strasznie i tam bez przerwy łazili, przytakiwali prowadzącym, co myśmy tutaj regularnie w programie jeździli tam po różnych tam od partii razem po Platformę. No Platforma nie chodziła ostatni rok. No ale rzeczywiście jakby nie robili takich ostrzejszych akcji, jakichś tam okupacji budynków właśnie, jakiś blokad samochodów pisowskich, a jako posłom można było, oni mają immunitet, w przeciwieństwie na przykład.
Ale ja się cieszę z tego, że nie robili takich śmiesznych rzeczy. Ta opozycja robi takie rzeczy dlatego, że oni zresztą i jako władza, i jako opozycja, oni nie mają wstydu, tak? Oni nie mają wstydu i poczucia przez takiego obciachu i takiego czegoś. Oni po prostu, wiesz, oni nie mają tego, oni nie mają jakiegoś takiego, nie mają kultury osobistej, takiej zwykłej. No przecież to, co oni odpierdzielają, wiesz, ten Macierewicz bijący się z pracownikami PAP-u, którzy chcą przyjść do pracy, rozumiem. No przecież to jest żenujące, nie? Te w ogóle oni mogą kłamać na przykład w żywe oczy. Wiesz, ja się mogę czepić czasami Czarzastego, czy Hołowni czy Kosiniaka-Kamysza, że nie podoba mi się to, co oni mówią czasami, tak? Że co innego trochę powiedział, co innego trochę. Ale to jest zupełnie inna liga, nie? W tym sensie, że ja się mogę nie zgodzić z nimi, mogę coś tam. Natomiast wychodzi posłowie czy tam przedstawiciele PiS-u i tak wiesz, patrzą mi w oczy i bezczelnie kłamią. No przecież i nie mają żadnego poczucia wstydu z tego powodu. No przecież wiesz, jeżeli wychodzi któryś tam, nie wiem, pan Witek i mówi na przykład do marszałka Hołowni, że on ogranicza dysputę publiczną, nie? Że on ogranicza debatę sejmową. Rozumiesz? Ja słucham, a ona, wiesz, oni potrafią po prostu na jednym tchu mówić o tym, że teraz jest zamordyzm, stan wojenny, bo mogą mówić tylko na przykład tam 2 minuty, czy 10 minut, czy coś tam, nie? I oni opowiadają, że Hołownia to jest po prostu Jaruzel w tym. Potem wychodzą na przykład teraz, jak PiS broni wolności słowa, nie? I oni mają gęby pełne tego, więc ja... Czyli nie, wiesz, trzeba być tak zakłamaną szmatą, bo to trzeba być zakłamaną szmatą, kłamliwym obskurantem, obszczykioskiem, żeby jednocześnie, żeby z jednego dnia przyjść do TVP Info i opowiadać takie rzeczy, albo siedzieć teraz w telewizji Republika i kłamać tak po prostu, a potem opowiadać o wolności słowa, o obronie wolności słowa, to trzeba być po prostu obszczykioskiem, szmatą i tak dalej, nie? Ale oni nie mają z tym problemu. A my chcemy wygrać z nimi w taki, wiesz, bić się w tym Błocku i bo musimy na ich po tym, bo oni narobili tu błota i teraz chodzi też o to, że to boisko, na którym tam bata, na którym mamy się bić, jest tym chlewikiem, tak? Jest w sensie tym Błockiem. I to nie dlatego, że my możemy teraz powiedzieć tak, albo najpierw osuszymy i potem się będziemy na tym tłukli w suchym, albo... No nie osuszymy, bo ci cały czas tam drepcą i robią te Błocko, nie? W związku z czym trzeba wejść na ich boisko czasami, no i się trzaskać, a nasi są tacy, kurczę, wiesz, dopiero pierwszy Sienkiewicz, który przyszedł i powiedział, wiecie co, ja też mam was w dupie, nie? I przyszedł i zrobił im to samo, co oni robili przez... Oni tam płaczą, a ten se wziął fajkę, nie? Siedzi na balkonie, patrzy jak ten od napalmu, nie? W czasie apokalipsy, nie? Że tam napalmem obstrzelanie, uwielbiam zapach napalmu po świcie, nie? I tak sobie, jedyny ten Sienkiewicz, który poszedł po prostu czołgiem po nich przejechał i mówi, chcecie to róbcie, nie chcecie. I dobrze raz ten Tusk powiedział, jak macie coś przeciwko temu, no to zgłoście to do sądu, idźcie z tym do sądu, nie siedźcie tam w tej telewizji, czy coś tam, jak coś wam nie gra, to idźcie do sądu. I olali ich, nie? I to też widać taką...
Nie, no to prawda, tylko ja mówiłem o pewnej, że tak powiem, bojowości. Bojowość nie musi oznaczać jakiegoś totalnego chamstwa, to znaczy, że na razie to i tak na nasze szczęście w pewnym sensie te pisowskie protesty właśnie często wyglądają strasznie prymitywnie, że taki właśnie Macierewicz atakuje jakiegoś niewinnego pracownika, czy oni w ogóle te ich akcje były niekiedy po prostu takie, no taki agresor wobec też prostych pracowników. Natomiast z drugiej strony mi czasem brakowało u przedstawicieli obecnego rządu, ówczesnej opozycji, no żeby byli bardziej bojowi, że jak coś... Jak nie ma naszej zgody, jak sam cytat Budki, no to coś trzeba tu zrobić realnie. Jak nie ma naszej zgody na to, co się mówi w TVP Info, no to nawet to, co myśmy sugerowali, przychodzisz do tego TVP Info, no i jakby niszczysz program prowadzącemu, a nie tam, oj, panie redaktorze, a w ogóle to pani jest taka mądra, pani Magdalena Ogórek, że aż fajnie się z panią rozmawia, nie?
Tak, bo akurat pani jeszcze tu jest tamten, inni koledzy tam są. Tak, nie tacy. Nie?
Tak, więc to o tym...
Dlatego ja się wstrzymuję tak, wiesz, od takiego, ja tam ewentualnie, jak ktoś mnie na przykład wkurza, coś mnie w tym rządzie, no choćby to, co teraz powiedziałem o tym Glapie, na przykład o tym, że widzę, że takie ewidentne są rzeczy, albo jak słyszę o, dzisiaj Wyborczej przeczytałem, że Kościół dostanie jakieś 800 milionów tam w ogóle, jakieś więcej dostanie niż dostało i to Wyborcza napisała, która jak rozumiem teraz jest no bardzo sprzyjająca rządowi, no to też mnie pewnie zaraz zacznie denerwować coś tam, ale mówię, no ja pamiętajcie, że jak ja na przykład teraz krytykuję, to właśnie z takim myśleniem jakby o przyszłości, nie? O przyszłości tej, żeby to było, żeby to miało ręce i nogi na przyszłość, nie? Bo się trochę obawiam tego. z jednej strony i mam w sobie tak, ja sobie zdaję z tego sprawę, że jestem niekonsekwentny o tyle, że mam w sobie taki, te dwie jakby strony medalu, mam jednocześnie, wiesz, na jednej stronie medalu, że chciałbym, żeby ich pogonili, i jest mi źle z tym, że to się tak wolno odbywa, mimo że pamiętajmy, to minęły 3 tygodnie tego rządu. To nie jest tak, że my mamy wrażenie, że po wyborach jest od 15 października, ale pamiętajmy, że ten rząd to był dopiero 13 grudnia powołany, więc to też nie jest tak, że oni nic nie zrobili i tak dalej. Nam się po prostu trochę też tak wydaje, nie? Tak wracamy do tego i tak się nam wydaje, że od 15 października to jest. Pamiętajmy, że to jest jednak 3 tygodnie, więc też nie ma co szaleć, ale jest coś takiego, że z jednej strony mam w sobie takie przekonanie, że już teraz powinien po prostu, jak zyskali tę władzę, to wiesz, szwadrony milicji powinny ruszyć na miasto, poaresztować wszystkich tych złych ludzi, co do których jest jakiś papier na to, że robili źle. A z drugiej strony sobie myślę, kurczę, no nie, no powinny być procedury, bo za chwilę po nas mogą przyjść po prostu na tej samej zasadzie, nie? No po prostu. I tak dlatego mam w sobie taki dualizm. Z jednej strony,
od lat właściwie nawet w mediach społecznościowych zamieszczałem setki bardzo antypisowskich wpisów, natomiast bardzo rzadko umieszczałem wpisy, że tak powiem, proopozycja ówczesna. Więc tu akurat ja jestem konsekwentny i tak samo moje założenie w ogóle i dziennikarskie i związkowe jest takie, że po pierwsze praca dziennikarza to jest walenie we władzę zawsze. W związku z tym teraz mimo wszystko kluczowe jest dla mnie walenie w rząd. No, nowy rząd mamy, Tuska. Więc stąd w czasie na związki mi tam wypominają, że ja szukam dziury w całym. Ja mówię, no takie jest moje, tak odbieram swoją misję jako związkowca, nawet chyba tym bardziej. No ustawa budżetowa już dużo mówi o pracownikach, więc nie mogę powiedzieć, że da im 100 dni, bo po 100 dniach to już za 15 dni będzie posprzątane z budżetem. Więc, a poza tym jeszcze jedna uwaga, myślę, że pewne rzeczy warto już teraz śledzić i pewne patologie, bo w sumie tak jak patrzę nawet po dynamice wyborów, to chyba najlepsze rzeczy to możemy się spodziewać na początku. No bo jest jeszcze ten power, ten taki zaangażowanie społeczne, władza jeszcze już nawet, że no dobra, to chętnie może byśmy zatrudnili kogoś tam, nie no poczekaj, jest entuzjazm, kurde, ludzie tam lepiej, nie no przecież wygraliśmy nie po to, nie? Więc wydaje mi się, że jeżeli będzie coś dobrego, to będzie właśnie teraz, pierwsze 100 dni właśnie, bo to jest właśnie najlepsze rzeczy, chciałoby się powiedzieć, bo jest ta energia i tak dalej, a później jest już tylko gorzej, później socjologicznie się mówi, że później władza osiada tam, prawda, mechanizmy socjologiczne, pewne patologie, koleżeństwa, znajomości i tak dalej. Więc stąd może właśnie warto też mimo wszystko walić te pierwsze 100 dni, bo i władza obiecuje, że będzie zrobiła dobre rzeczy pierwsze 100 dni i z drugiej strony pierwsze 100 dni to jest czas entuzjazmu, a jak wszyscy tam wiwatują, no to czas wiwatowania to jest dobry czas do robienia brudnych interesów. Więc też
to warto... niestety tak. To niestety tak, ale ja powiem, że teraz powiem coś takiego, że pamiętajcie, te 3 tygodnie, o których teraz powiedziałem, to naprawdę jak na 3 tygodnie, to naprawdę wydarzyło się dużo takich z tych rzeczy, takich, których my nie możemy, bo pamiętajcie, że oni nie mogli jeszcze zrobić tych zmian takich, no budżet dopiero się tworzy, tak zostanie przyjęty, w związku z czym nie można o tych wszystkich, ale zrobili te podwyżki, zrobili to in vitro, jak na 3 tygodnie, rozumiecie, rządu, no to nie jest źle, tam wycofali te zarządów, tamte rzeczy, powołali te komisje sejmowe, które będą rozliczać i tak dalej, więc to nie jest tak że nic nie zrobi, tylko ja mówię, bo nam się trochę wydaje, ja po sobie, przepraszam, powiem, że mi się wydaje, ja mówię o sobie teraz, że ja czasami odnoszę niestety te wszystkie, odnoszę do 15 października, a nie do 13 grudnia, nie? I taka jest, i dlatego mi to się wydaje długo i że długo czekam i tak dalej, nie?
Nie, okej, okay. No ja też, tylko że ja też mam z specyficzną pozycję, no bo jestem liderem związkowym i też patrzę na to od strony konkretnych interesów, sytuacji, reakcji w sprawach też dla mnie ważnych, o których część opinii publicznej, patrz ZUS, może nie wiedzieć, czy nie uważać tego za priorytetowe, więc stąd też jest moja niecierpliwość w sprawach, które władze niekoniecznie interesują, więc zobaczymy. Natomiast pewne rzeczy, o których też myślałem, że warto porozmawiać dzisiaj, wątpliwości już mam, no i co do spraw personalnych, i co do spraw zatrudniania prezesów spółek różnego rodzaju Skarbu Państwa, których się na razie dowiadujemy głównie z mediów, a nie z konkursów. Ja chyba nie widziałem na razie ani jednego konkursu ogłoszonego jeszcze, a to jest któryś tam konkret Platformy Obywatelskiej, jeden ze 100. Więc i myślę, że tego typu rzeczy, jeżeli nie będą wdrażane, no to ludzie mogą zacząć patrzeć bardziej krytycznie na nowy rząd. Zresztą przypomnę, że akurat to, co powiedziałeś, że tak szybko leci ten czas. Mam wrażenie, że też PiS nas trochę przyzwyczaił do bardzo tego, że wszystko jest z dnia na dzień praktycznie. I dlatego na przykład już były, najpierw skoczyło poparcie dla Hołowni, tam Tuska, wszystkich właściwie tych, skoczyło tam w zaufaniu o 10-15, no 10 mniej więcej, a później zdążyło już spaść o 5. Więc to tak.
Więc tak już... To jest najgorsza rzecz, którą można mieć w polityce, tak jak w telewizji najgorszą rzeczą są badania oglądalności minutowe, które doprowadziły do tego, do czego wygląda, jak teraz wygląda telewizja. W sensie te takie ciągła napindolka, ciągłe podnoszenie ciśnienia, żeby nie odchodzić od tego ekranu. To. I tak samo w tej polityce, te sondaże. Sondaż jest raz na 4 lata. To, że dziennikarze zrobili z tych sondaży jakieś laleczki voodoo i zamawiają je w każdym możliwym tamtym, bo to jest po prostu jeden z powodów analizy jakichś różnych. Tym żyją ci dziennikarze, którzy się zajmują w cudzysłowie powiem analizą polityczną, to jest właśnie to, że oni biorą taki sondaż i potem mają przez od poniedziałek ten sondaż się ukazuje, oni potem przez wtorek i środę zapraszani są do telewizorów i opowiadają, dlaczego mu spadło, dlaczego nie spadło, a co tam spadło. I traktujemy politykę teraz nie jako coś właśnie na choćby kadencję, już nie mówię dziesięciolecia, ale choćby kadencję, tylko traktujemy politykę od sondażu do sondażu. I potem się dziwimy, że taki polityk przyzwyczajony przez to robi tak jak ten Adrian nasz kochany, w sensie Duda, debil, robi sezonowość takiej polityki, że jak słońce świeci, to on jeździ tam po Polsce i oczko plus robi, nie? Żeby mu skoczyć. No i mu skoczyć, o, dobry pomysł, nie? Oczywiście żadnego oczka nie zrobi, bo już przechodzimy płytko we wiosnę na przykład, kiedy jest zapora plus, tak? Bo tam leci, kra się roztapia na rzekach. I to jest takie właśnie, nauczyli się tych występów takich przed telewizorem, przed kamerą, znaczy się, żeby mówić jakieś takie słowa kontrowersyjne i tak dalej, nie? Bo to jest ważne. I to jest wynik tych badań, ciągłych analiz i nie patrzymy na to w kontekście jakiejś tam dłuższej fali, tylko ludzie nauczyli się też, my nauczyliśmy się też oceniać tego, co jest tu i teraz, nie? Nie patrzymy na przykład na skutki, które będą później, w przyszłości, tylko myślimy, a co tam, to jest jakiś sukces teraz? No nie ma. No ale oni tam co prawda wymyślili, że za 20 lat będzie, nie wiem, więcej drzew, nie? Co? No, że będzie więcej tam lasów. Dobra, ale coś teraz, czy coś mamy, nie? No wiesz, bo to nie jest... Można sobie... No, taka jest prawda niestety, no, że nie ma...
Nie, to ja.
Sondaże zmieniły, wiesz, widzenie polityki przez polityków też, nie? Że to nie ma żadnej wizji, czy coś takiego, jak ktoś roztoczy jakąś wizję, że wiesz... Kto na przykład mówi o tym, jaka Polska ma być w 2050 roku, jak jest ten Hołownia 2050? Nikt.
Nie, no to prawda. Ale widzisz, ale to jest też coś, co ja nawet czasem w swoich tekstach piszę o tym, że nie ma celów długoterminowych. To też akurat PiS przyzwyczaił nas do braku celów długoterminowych. I pod tym względem nowa władza no ma okazję, ma szansę, żeby przynajmniej częściowo, trochę przynajmniej, nauczyć ludzi, że cele długoterminowe są ważne, a być może nawet najważniejsze, w sensie zmiany klimatyczne, w sensie polityka migrancka, w sensie polityka ochrony zdrowia, polityka senioralna i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczymy, no na razie to akurat rzeczywiście trudno ocenić po 3 tygodniach. Ja optymistą nie jestem, no ale jakby kto wie, no, rzeczywiście jest tak, chociaż PiS faktycznie i dlatego ja między innymi krytykuję te świadczenia pieniężne też nawet w polityce rodzinnej, to 500 czy 800 plus, że PiS faktycznie nauczył społeczeństwo, że dobra, może rozkradamy ten kraj, może niszczymy prawo, może dyskryminujemy 1/3 społeczeństwa, część prześladujemy, ale za to macie tu kasy trochę. Mało, to jutro minister tam bada jeszcze po 1000, nie? No i oni rzeczywiście w ten sposób prowadzili politykę społeczną. I to, jak kogoś lubili, to mu dawali pieniądze, jak nie lubili, to nie dawali nic. No i trochę się to osadziło, ten model polityki, który faktycznie trudno jest zerwać, bo ludzie się też przyzwyczaili. Mają problem, to dostaną pieniądze. Nawet. I to różnie, a to na odrze, a to tam przedsiębiorcy, jak jest koronawirus, a to na dziecko, a to jeszcze na jakąś inną sprawę, a to jacyś rolnicy. I to faktycznie przenikło do polskiej polityki, że wszyscy dzisiaj tak, że tak powiem, się przyzwyczaili. I to też jest część, tak przy okazji podsumowania. No jak wiemy, podsumowanie pod koniec rządów PiS-u, a nawet jak już był rząd Morawieckiego, tak zwany nowy, ten po wyborach, to on nawet wtedy zdążyli rozdać tam ileś set milionów. To jest niesamowite zupełnie swoją drogą.
Nawet ministra kultury rozdała 500 milionów, zdążyła jeszcze rzutem na taśmę. Te 2 tygodnie, to powiem ci, że ja takiego rozmachu nie mam. Nawet jak sobie myślę o wygranej w totolotku tym euro, takim, to tam jakieś miliony euro są do wygrania, to nawet wtedy, jak sobie tak marzę, co bym tak zrobił, to nawet ja nie mam takiego rozmachu, marząc o swoich pieniądzach, które bym wygrał, żeby 500 milionów wydać w 2 tygodnie. To muszę ci powiedzieć, że nawet nie mam takich. A ona po prostu przyszła, mówi, co tam, kto tam, lecimy z koncem. Poszło 500 milionów, rozumiecie, to jest niesamowita sytuacja, że tak można i już, nie? Piotru, posłuchamy piosenki jakiejś fajnej?
Tak.
No to słuchamy fajnej piosenki i wracamy zaraz.
Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami.
Piotrek Szumlewicz, którego zawsze możecie w środę, tutaj ten w koszuli, w marynarce, wiecie, jak prawdziwy pan lider związkowy, bonzo związkowy, związkowa alternatywa, tak się nazywa jego związek zawodowy, a przy okazji w środę możecie o 17 uczestniczyć w programie na żywo z Piotrem i zadawać mu też pytania dotyczące właśnie praw pracowniczych i tak dalej, również w kontekście tego, co się teraz będzie wydarzało, bo będą zmiany zachodziły jakieś. To jest ciekawy okres na pewno dla ludzi zajmujących się prawami pracowniczymi i socjalem różnym. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i tak na co dzień od poniedziałku do piątku zapraszam na swój kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, gdzie od 10 do 13 na żywo wyrywamy sobie, pielimy sobie ten nasz piękny polski ogródek, który coraz trudniej ogarnąć jakoś rozumem. A wspólnie i w porozumieniu prowadzimy audycję w Resecie Obywatelskim. Tydzień zleciał, bum, no i zleciał ten tydzień. Właśnie czytam tutaj jedno z doniesień, które, ale nie będziemy wracali do tego tematu, już myślę, tylko że fajne takie podsumowanie tej naszej całej rozmowy jest to, że też prokurator krajowy, pan Barski, któremu któremu jak czuł ten Ziobro, Zero Ziobro, że mu się tam już pali pod nogami, że może przegrać, to on przekazał kompetencje prokuratora generalnego, przekazał kompetencje prokuratorowi krajowemu, który jest z kolei kadencyjny, prawda, i nie związany z wyborem, tylko jest kadencyjny. Przekazał mu różne uprawnienia i tak dalej, w związku z czym teraz Bodnar siedzi, jest tym rzecznikiem praw obywatelskich kiedyś, teraz on chce tak samo taką zachowanie, no trudno, żeby rzecznik praw obywatelskich były, który za to dostał nam nagrody jakieś i tak dalej, teraz łamał tak ostentacyjnie prawo. No więc on z tym Barskim ma się teraz tak, że on chce coś zrobić, a Barski mówi mu, ale albo nie. I ten mu listy pisze, w ciągu 3 tygodni napisał 3 listy do pana Barskiego, pan Bodnar, z prośbą o to, żeby na własną, żeby po prostu zrezygnował z pracy swojej i żeby pozwolił mu tam robić co chce. A ten odpowiada za każdym razem, że a właściwie to nie. Nie chce mi się. I teraz tak jak czytam, właśnie tutaj Kirej napisał, prokurator krajowy Barski nie zamierza wykonać polecenia ministra Bodnara, który zdecydował o odwołaniu 144 osób z delegacji do prokuratury krajowej i prokuratur regionalnych. Po prostu stwierdził, że nie, bo Bodnar chciał wyczyścić te właśnie delegatury, że w tej prokuraturze krajowej tam są te ci ziobrzyści, tacy tam gdzieś wpadli. Chciał to wyrównać, co się dowiedział, że nie, co akurat jest w sumie tak naprawdę dobre dla nas, w tym sensie dla Bodnara jest też dobre, że niewykonywanie poleceń może stanowić potem podstawę, żeby nawet kadencyjnego takiego prokuratora.
Znaczy tam jest zderzenie kilku ustaw, dlatego że no, po prostu na mocy kodeksu pracy można zwolnić dyscyplinarnie kogoś, a ten pan jest w podległości służbowej wobec Bodnara, więc to jest taka dwuznaczność. A jeżeli on będzie odmawiał polecenia, wykonywania poleceń służbowych, to moim zdaniem akurat no jednak Bodnar jest nad nim, w sensie hierarchii. No
dlatego powiedziałem, że to ma swoje też dobre strony, to, że ono mu odmawia, tak? Bo kilka takich przypadków i po prostu będzie można, Bodnar będzie mógł skorzystać z swoich tam ustawowych z kolei obowiązków, tak, że nie wykonał, że jego podwładny nie wykonał poleceń. Oczywiście to będzie wiązało się z kolejną zarypiastą prawniczą jakąś tam jazdą. Będą udawane, on będzie siedział w tej swojej prokuraturze, pewnie też przytroczy się do kaloryfera, będzie mówił, że jest, będzie wydawał różne, będą mu wyrywali pieczątkę. Ja już to widzę, jak będą mu wyrywali pieczątkę, on będzie z tą pieczątką biegał, że jednak ma pieczątkę, a kto ma pieczątkę, ten jest ważny, prawda? To tak jak kiedyś było w jakiejś za komuny, bo nie, ja mam pieczątkę, to kurczę, to ja jestem królem, więc to znowu będzie śmieszne i tylko, że wiecie, no my się pośmiejemy, a tak naprawdę to chodzi o to, że to nie jest śmieszne, nie?
No nie jest, chociaż to jest takie, znaczy PiS w ogóle przyjął taką też zasadę tworzenia prawa, słuchajcie, bo tak jakby na przykład ekipa boi się, że straci władzę i tak siedzą i myślą, kurde, co tu zrobić, żeby jednak to zachować? No to oni tak jak w pierwszej części programu żeś mówi, dobra, to stworzymy ustawę, słuchajcie, że pan Pipsiński będzie miał kadencję 14-letnią. A żeby go odwołać, potrzeba większości Sejmu 2/3 i podpisu prezydenta. Dobra, dawaj. Musi być 300, na przykład 14 posłów, żeby odwołać z kadencji 14-letniej. No i kilka takich ustaw sobie PiS przeforsował. Duda to poparł oczywiście, no bo wiadomo, ich prezydent. I tak, no niektóre tak się uderzająco są sprzeczne z zasadami w ogóle dobrej legislacji. No takiej, już nawet nie chodzi tylko o konstytucję, ale po prostu takiej nawet no poprawnej legislacji, tego co wypada. A oni tak rzeczywiście przegłosowują ustawę po to, żeby wcisnąć swojego człowieka i wszyscy wiedzą, że dokładnie tylko o to chodzi, że to w ogóle jest krótkoterminowe, bo później ktoś inny może znaleźć i wtedy oni by powiedzieli, że to jest zamordyzm i zamach w ogóle na prawa i że tak nie wolno. A sami takich ustaw rzeczywiście wcisnęli mocno i przykładem jest właśnie pan Barski. Tak sobie postanowili to zrobić, że jeżeli przegrają wybory, co się stało, to warto mieć swojego człowieka wysoko, który będzie nieodwoływalny, tak? No i tak sobie ustawę wymyślić.
Takich rzeczy jest, żeby było jasne, takich rzeczy jest więcej. Głupki nie zadbali jeszcze o to, żeby na przykład nie można było odwołać też z zarządów spółek, prawda, Skarbu Państwa. To też mogli, że na przykład przedstawiciele rządów spółka Skarbu Państwa są kadencyjni, na przykład też tam ileś tam. Tego nie zadbali, bo oni byli tak pewni siebie, że będą to robili. No i teraz Budka zapowiedział, uwaga, że w lutym, najpóźniej do lutego tam będzie wypindalał tego, jak on się nazywa, tego obsrajtka, że zarządy będą się zmieniały teraz, już za chwileczkę, na co wszyscy czekają. To też jest, wiesz, gdzie w kraju się, w jakimś kraju innym się zna, rozumiesz, prezesa jakiejś firmy, nie? Rozumiesz, a u nas jest, ten obsrajtek jest znany, że wszyscy wiedzą, my nie wiemy, kto jest teraz rzecznikiem praw obywatelskich. Jakbyś tak zapytał ludzi, kto jest rzecznikiem praw obywatelskich, bo nie wiedzieli, połowych ministrów też nie znają ludzie, czy nawet 3/4 wiedzą tam mniej więcej, wiedzą, że tam ten Tusk jest premierem, to tam ktoś tam jeszcze obskoczy, że Hołownia jest marszałkiem Sejmu, to chyba też też część ludzi jakoś kojarzy, ale tam kto jest jakimś tam ministrem, to nie za bardzo, natomiast kto jest prezesem, kurde, Orlenu, ludzie wiedzą. Rozumiesz, to chore jest w ogóle, że to jest postać jakaś taka medialna na rynku w ogóle tym politycznym i tak dalej, nie? To jest chore po prostu, ale trudno. Tu pytanie amendament zadał słusznie, czy ustawy uchwalone przez partię przestępczą, czyli przez organizację przestępczą są wiążące, chyba nie powinny być uznawane. No w tym celu trzeba by przeprowadzić po prostu całe postępowanie. Trzeba by, to może się stać na przykład teraz, jeżeli 11 stycznia partia PiS będzie obecna na tym tam zlocie tych za telewizją i tak dalej. I to będzie pod Sejmem, przypominam. I tam nie ma barierek. I tam trzeba tylko jednej małej iskry, żeby oni zaczęli wchodzić na teren Sejmu. Taki atak na teren Sejmu może być przez ministra spraw wewnętrznych, przez rząd uznane za próbę zamachu stanu. Jeżeli wchodzicie zbrojnie, że tak powiem, czy agresywnie do Sejmu, to może tak być uznane, po prostu. I wtedy można przeprowadzić coś, co w Ameryce się wydarzyło po ataku na Kapitol, tak, że tam sądzili tego też Trumpa i tak dalej. Można wtedy uznać, że na przykład PiS jest, delegalizować PiS. Wyobrażacie sobie tę jazdę? Jakby teraz Tusk zdelegalizował, znaczy Tusk, no sądy oczywiście, ale jak Tusk by tam złożył taki wniosek i tak dalej, by się to odbyło, delegalizować PiS. Wyobrażacie sobie, co by się to działo? Spróbujcie sobie zwizualizować te opcje, co by się w Polsce działo, gdyby tak się wydarzyło. Tylko że tu jest pytanie do Piotrka też jako człowieka czynu w sensie rewolucyjnego. Czy realizując prawo powinniśmy się zastanawiać, co ludzie powiedzą, czy po prostu wypełniać literę prawa, nie? Czy się zastanawiać powinniśmy, no tak, ale ludzie się to powiedzą, nie? To nie zróbmy tego.
Ale moim zdaniem ciężko by było, to znaczy ja dlatego jestem ostrożny wobec tego typu pomysłów, które tam Giertych między innymi czasem rzuca, no bo to musiała być, że tak powiem, celowa działalność przestępcza, trwałoby to latami, bo w ogóle delegalizacja partii to nie jest taka prosta procedura. A poza
nie
tym...
No, ja mówię tylko jako przykład, żeby było jasne, też nie spodziewam się takiej akcji, tylko mówię a propos tego pytania, czy ustawy realizowane przez partię przestępczą, czy przez organizację są obowiązujące. Trzeba by najpierw udowodnić, że PiS jest organizacją przestępczą, potem dopiero tam sprawdzić jakieś tam skutki prawne tych ustaw i tak dalej, i tak dalej. Nie, to było byłaby długa robota, co nie wiem, czy nie trzeba by zrobić, no ale to byłaby bardzo długa robota. Nie?
Natomiast z drugiej strony, jak chodzi też o to, co było w zeszłym roku, a co ma być w przyszłym, to ciekaw jestem, że rzeczywiście PiS będzie kontynuował politykę wariacką, czy co będzie groźniejsze moim zdaniem dla obecnego rządu, trochę się uspokoi i zacznie po prostu punktować bardziej merytorycznie. I na przykład część komentatorów uważa, że kandydatem na prezydenta z PiS-u będzie jakiś tam, czekaj, jak się nazywa ten były dziennikarz Rzepy, który jest ambasadorem w Stanach.
Gmyz!
Nie, w Stanach mówię.
A, w Stanach.
Ten dziennikarz Rzepy były.
Tak. Macio...
Magierowicz chyba. Magierowski, czy taki Magierowski, czy nawet jakiś Płażyński, że dadzą jakiegoś takiego, jak na nich przynajmniej, umiarkowanego, który będzie rzeczywiście, jakby cel będzie jasny, czyli zabrać PSL-owi części Hołowni, czyli tego tak zwanego umiarkowanego elektoratu centroprawicowego, czy prawicowego, który miał dosyć PiS-u, tego PiS-u agresywnego, więc to Magierowski, tak, więc to jest dosyć ciekawe, bo jeżeli, moim zdaniem, ja niezmiennie to powtarzam, PiS przegrał te wybory na własne życzenie, tym wariactwami Kaczyńskiego, jakimiś chory, już takimi naprawdę faszystowskimi najazdami na uchodźców gejów, no takie już kurde, to naprawdę jakiś taki psychiatryk, że już takie napady szało oni mieli z tymi uchodźcami, już w ogóle takie, no jeszcze to, że wyszło, że oni sami tych uchodźców w ogóle tam kupowali jakieś przekręty, to już był jakiś, to była kampania jako jakaś nienawistna biegunka, to było już tak nakręcone.
Przede wszystkim to chyba co do Tuska mówił, to go chyba pogrążyło tak naprawdę.
Już jakoś tak, jakąś wściekłość, już jakiś szał po prostu, że jakby sami siebie już przebili, więc gdyby PiS jakimś cudem stał się partią 15% bardziej umiarkowaną, bez tych odpałów już takich też przemocowych, to moim zdaniem oni mogliby wrócić do władzy, niestety, bo oczywiście poglądy by zostawili te same, więc to byłoby cyniczne oczywiście. Natomiast no, na szczęście dla nas wszystkich, póki co Kaczyński jest w stanie takim cały czas wariata, więc jak już się wypowiada, tak się wypowiada, że można być trochę spokojniejszym, że utrzyma mobilizację tych, którzy sprawili, że przegrał PiS wybory, no bo on rzeczywiście już tak, taki odpał. Tutaj nie widziałem tutaj, żeby pan faka pokazywał, mój kolega, albo spadajcie dziennikarze, jakiś banda złodziei, a jedźcie wy bandyty. Wy tam.
Żal mi was, żal mi was.
więc Kaczyńskiemu czasem rzeczywiście tak peron odjeżdża. Natomiast chciałem jeszcze, tak jak już mówię o tym odjeżdżaniu peronu, to chciałem dwa zdania porozmawiać o fenomenie telewizji Republika i w ogóle tym, co się tam dzieje, bo tam jest kilka
nie
spraw.
Nie użyłbym słowa fenomen, ponieważ kojarzy się jakkolwiek pozytywnie.
No wiem, tak.
O telewizji Republika, o tym, co się z nią dzieje.
Tak. Może tak, no więc generalnie jedna uwaga jest taka, że oni się trochę zachowują tak, że już tak przerżnęli te wybory i tak w części, u części to było takie, że coś tam z tego serca tak spadło, że jak już przegrali, no dobra chłopaki, jak już przegraliśmy, no to może już w ogóle co się będziemy krygować, no to już jak walka, to walka, nie? No i tak teraz można powiedzieć, że takie mają bardziej szczere, już tak w takim natężeniu szczerości, takie nazistowskie wypowiedzi kolejnych tych wszystkich panów już takie, a to tam chipować uchodźców, a to tam posyłać do obozów koncentracyjnych, no już tak łobu, jak jedziemy panu, imprezę mamy, nie? Taką imprezę w ksenofobii, kto ostrzej, ale sześć, kurde, słuchaj, no nieźle, no ja dzisiaj...
Nie, ja myślę, że oni się licytują teraz, nie? Bo to nawet nie jest tak, że Aleś pojechał, tylko że kurczę, jeden, drugie, bo oni ze sobą tam nawzajem nie gadają, wiesz, tak codziennie, nie? Bo to są te łączenia i tak dalej, ale podejrzewam, że potem jak ten Pietrzak coś pierdzielnął o tych obozach i jak zobaczyli, jak to się podoba, nie? W sensie ten król taki zjeb, jak zobaczył, przypominam, że król to jest czynownik partyjny PZPR-u, który pod koniec PZPR-u do niego wstąpił, żeby zająć się, co wtedy już wszyscy wiedzieli, że to nie, bo tylko koniunkturaliści się już wtedy zapisywali. Tam nie było żadnych już ideowych zapisów do tego PZPR-u. On się tam zapisał i zajął się propagandą. Był szefem propagandy PZPR-u wtedy. Więc uważajmy, co ten, a potem się zrobił jeszcze naziolem, po prostu chory z nienawiści też koleżka. I jak on usłyszał, kurczę ty, ale on jemu tam do sławy przybyło, wiesz, 10 punktów do fejmu dostał wśród tego, wiesz, zjebczego elektoratu. No to ja też, nie? No to jeszcze lepiej. Co można powiedzieć? Dobra, to te numery na rękach, na lewej ręce, jeszcze zaznaczył, że na lewej koniecznie. Żeby nikt nie miał wątpliwości co do skojarzenia, jakie to skojarzenie ma być, nie? Że na lewej ręce numerek i tak dalej, nie? Kurczę, to Jakub jak usłyszał, mówi, ja pindole, kurde, jakby owsików oni dostali, nie? I tak w mordę. Co by... Dobra, śmieci, dobra, wal pan, nie? Zwoń pan. I co z tymi? Śmieci, śmieci, te ludzie to śmieci. No, było dobre, dobre było. Rozumiecie, to jest odjazd, nie? I teraz oni biorą, jak to się nazywa, te reklamodawcy, nie? Od nich odchodzą. To oni stwierdzili, że to dobrze, że odchodzą, bo nie wiem, czy wiecie, że skandal się stał, bo okazuje się, słuchajcie, że telewizję Republika swoimi reklamami wspierali ubecy, Rosjanka z Ikei, bo oni mówią, Ikea przestała u nas ten, ale to nic dziwnego, skoro tam Rosjanka jest, to nie jest Rosjanka, tylko z rosyjskiego pochodzenia kobieta, jest szefową. To nas dziwi. Ale do tej pory, tam przez ileś lat ta Republika nadawała i tam Ikea w tych pakietach tam się sprzedawała. Mbank, ubecy, wszystko ubecy. Kurczę, ktoś tam pyta ich, no to jak tam, ale dobrze się żarło te złotówki, dobrze się żarło do tej pory, czy coś tam w zębach nie zgrzytało tam kurwa od gwiazdek czerwonych, potem tam następny, wszystko to są, każda firma, która teraz rezygnuje z tym, dostaje taki pakiet darmowej promocji.
Nigdy w pyszne.pl, to aż nie smakuje w tym pyszne.pl.
Tak, każda z tych firm dostaje takiego pierdolca. Powiem wam, że niektóre to są tak śmieszne, żeby było jasne, żaden bojkot w Polsce się nie udał, nie? Pamiętajmy, że nawet jak firmy, jak wojna się zaczęła, kiedy z Rosji, z Ukrainą, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, kiedy naprawdę było wzmożenie społeczne, kiedy naprawdę było wzmożenie społeczne, gdzie się ludzie rzucili do pomocy, no nasi słuchacze, szyderczy też po prostu jeździli tam, no cuda się działy. Nawet wtedy, to jak te firmy typu Leroy Merlin, czy tam Jean, czy tam inne, się okazywało, że dalej współpracują z Rosją, to nawet te firmy się nie musiały ani nawet ograniczyć sprzedaży, nie zdążyły, nie? A taki był wielki, taka by wielka sytuacja była, nie? Żeby to zrobić. W związku z czym tam te narzekanie, że tam ten Sakiewicz napisał, że wydał polecenie, słuchajcie, że wydał polecenie, że w żadnej firmie, na którą ma wpływ, tam gdzie jest jego, a to jest trochę, bo on w międzyczasie pieniędzy ulokował w kilku firmach tamten, że nie będzie kupowane nic z Ikei, nie? Ikea załamała ręce, nie? Po prostu załamała się, bo tak jakby on teraz się szykował, mówi, że kurczę, mieli dostać jakieś pieniądze, nie wiem, mieli naprawdę renowację biur robić czy coś takiego, nie wiem, ale jeszcze nie. A posłanka, uważajcie, bo to sobie muszę aż otworzyć, żeby przeczytać wam w całości, bo to jest naprawdę mocna rzecz. Gdzie ja to mam, cholera, żeby nie zgubić tego? Jest. Słuchajcie, Pyszne.pl tam ogłosiło, że nasze reklamy znalazły się w kanałach medialnych Telewizji Republika w analogiczny sposób, jak niektóre reklam rozpoznała, no i że były częścią pakietu i tak dalej, w związku z czym je wycofujemy i tak dalej. Na co, uwaga, Joanna Lichocka, ta Joanna Lichocka, ona jest po prostu, to była moja sąsiadka jakiejś na ulicy. Ona jest naprawdę głupia. To jest tak, ona jest nienawistna, taka, wiecie, zacietrzewiona kobita. Kobita, bo ja specjalnie mówię takie kobiety, tak jak się kiedyś mówiło na takie kobiety, co to wiecie, do autobusu wsiadała, to łokcie, wiecie, to jest tego typu osoba. I ona napisała coś takiego. Uważajcie teraz, Piotrek, tylko też nie opluj tego, bo potem będziesz taki rozmazany na ekranie. Ona napisała coś takiego. Wycofuję wszystkie zamówienia, no to kurczę, wiesz, jakby to pani Wróbel robiła, która tak, Wróbel tylko ta, jak ona się nazywa, ta Pawłowicz, nie, która cały czas była widać jak jadła, to może by to było jakieś zagrożenie dla tego Pyszne, że ona nie będzie zamawiała, ale pani Lichocka to tam nie było widać, ale słuchajcie, wycofuję wszelkie zamówienia, jakie w przyszłości mogłabym złożyć w tym miejscu. Ludzie w tym pyszne.pl dostali jakiegoś na pewno małpiego w ogóle tego, zaczęli w tych Excelach jakiś tabelek szukać, gdzie są te przyszłe zamówienia i tak dalej, żeby je wycofać. Co się dzieje? Naprawdę ona myśli, że elektora, tamci oglądacze TV, Republiki TV zniszczą, rozumiecie, Pyszne.pl czy tam jakąś inną firmę, bo ona wszystko przyszłe, kiedyś mogłabym zamawiać, nie? Jakbym kurczę, ja na przykład mogę wycofać wszystkie swoje te wpłaty na Telewizję Republika, nie? Które bym był zrobił, gdyby coś tam, nie? To jest niesamowite.
Natomiast inna sprawa jest też taka, że bo ja nie, przyznam, że ja nie oglądałem specjalnie Telewizji Republika. Ona generalnie chyba zawsze dosyć, że tak powiem, dosyć jechała bez trzymanki, tylko nikt specjalnie tego nie zwraca uwagi, też, że tak powiem, osoby o poglądach niepisowskich nie oglądały tego, teraz trochę oglądały i zaczęło zwracać uwagę na te takie straszne wypowiedzi, których moim zdaniem tam było zawsze sporo. Z drugiej strony śmieszne też stało się to, że oni śmieszne są te ich wpadki tak zwane ostatnio, tak, że tam raz jakiegoś młodego człowieka spytali, po co tutaj jest, tak, a ten młody człowiek zaczął tłumaczyć.
Taki sport teraz się zrobił wśród młodych ludzi, to bardzo zabawnie to wygląda, wśród młodych TikTokerów, tam ludzi na tym, że trolują po prostu TVP.
Ale oni też trolują tak, że ja na przykład bym tak chyba nie potrafił, bo oni tak trolują, że się tak, no dobrze, witam pana, dobrze, że są z nami też młodzi ludzie, którzy wspierają naszą ideę, prawda, po co pan tutaj przyszedł? No właśnie, no tu są mili ludzie, ale tacy, no pogubili się, bo kłamstwa im wmawiano. Ale czy na pewno chce pan powiedzieć to, co pan powiedział? No chcę powiedzieć, że właśnie te dziwaki, tak jak tam Macierewicz, tam i ten gość tak mówił w taki sposób, że miał tak jakby totalnie wywalone i tak mówił właśnie, że w ogóle nie chce się kłócić, tylko tak,
No, nie się, totalnie że... wywalony, on naprawdę troskę wyrażał. On tak, naprawdę troskę tak, wyrażał.
A ten prowadzący, czy się panu coś tu nie pomyliło, halo? I taki jest podniecony, no, znamy zasadę w mediach, jak ktoś jest podjarany i agresywny, to źle wychodzi. A ten młody gość był totalnie spokojny, w ogóle taki...
Takich było więcej sytuacji. Ludzie, którzy tam śledzą i nabijają oglądalność temu potworkowi medialnemu, to co jakiś czas wprowadzają tam te Twittery i tak dalej. Ostatnio te dziewczyny, fantastyczne moim zdaniem, dziewczyny, które specjalnie się ustawiły, ale już teraz mają i całowały się tam, okazywały sobie sympatię, a tam pan mówił właśnie o tym, jak się kończy Polska, ale już teraz oni po tych akcjach są czujni, mają czujność pewną rewolucyjną, już taką na takich właśnie, więc młodych ludzi tak nie zaczepiają tam z tym mikrofonem, raczej idą do ludzi mocno dorosłych, a też to, co było przy tych dziewczynach, to flaga była biało-czerwona. Natychmiast taka kurtynka natychmiast się zjawiała, czyli mają też takich swoich ludzi, którzy zabezpieczają scenograficznie i takie różne rzeczy. Od Mr. Mildred dowiedziałem się, że Wojtek ma trudności z utrzymaniem dystansu do symetryczności. Ja się tak zastanawiam, myślałem, że to już przeszliśmy ten etap symetryczności, tam, że symetryzm i tak dalej, to cały czas jesteśmy, jak rozumiem, w etapie wyżygiwania sobie jakiegoś symetryzmu, czyli generalnie brakiem symetryzmu jest to, to mnie cały czas martwi, nie? Zresztą o tym mówiliśmy w pierwszej części, że to jest taka postawa, że jesteś symetrystą, bo nie akceptujesz w całości po prostu i nie jesteś afirmatywnie, za mało afirmatywnie jesteś nastawiony do jednej ze stron konfliktu. Możesz mówić tysiąc razy, że jesteś antypisem i tam pokazywać przykład, ale raz powiesz, że Tusk na przykład przeszedł na czerwonym świetle, to jesteś już symetrystą. Ja myślę, że ten etap już mamy tak trochę za sobą, nie? Ale to jednak ciągle gdzieś to pobrzmiewa niestety.
No wiesz, na przykład jak my na stronie Związkowej Alternatywy się ukazuje coś, na przykład, nie wiem, domagamy się podwyżek dla pracowników samorządu, bo nowy rząd o nich nie pamięta, no to się pojawiają czasem komentarze, a coście robili ostatnie lata, nie? Ja sobie myślę, Jezu, nawalałem w ten PiS non-stop, jako związkowiec protesty w ZUS-ie 500 razy, wcześniej w locie 600 razy. No właśnie wszędzie, gdzieś we wszystkich po prostu firmach, w których działaliśmy, to byliśmy już tak antypisowcy, że aż część związkowców mi mówiła, Piotrek, no ale dobra, no nie jest naszą misją tylko walka z tym PiS-em, po czym ci gość pisze, a co ty robiłeś przez ostatnie 8 lat? więc tego się niestety, że tak powiem, nie uniknie. Musisz być, że tak powiem, czujność, jak powiesz jedno zdanie krytyczne o nowej władzy, to od razu tam...
Ale podoba mi się pomysł Charlie'ego, że symetrysta przechodzi na żółtym. Dobre, to mi się podoba. Natomiast Kirej zaznaczył tutaj, bo tego nie wiedziałem akurat, że z reklamowania się w Telewizji Republika wycofał się Provident. To faktycznie, bo to jest, to musi być, muszę wam powiedzieć, że to jest odważne z punktu widzenia Providenta, bo to jest jednak target zbliżony i w związku z czym to powiem wam, że no to jest tak jakby no mocna rzecz, że musieli sobie skalkulować, ale to też nie jest głupia firma i ona musiała sobie skalkulować, co jej się opłaca, bo tam IKEA, to tam wiecie, no 200, nawet jak jest tam ileś tysięcy tych oglądaczy TV Republika, to nie robi im takiego czegoś. Ale to się zdziwiłem, proszę ciebie, że Provident, bo to jest właśnie Provident, te firmy, te pożyczkowe, to one właśnie są tam, gdzie ludzie są tacy, jakby to powiedzieć, ideowo jacyś tacy, których łatwo jest manipulować, nie? To oni się tam pojawiają często.
O, jestem. Coś mi uciekło na chwilę. Chciałem, wiesz co, bo mamy 25 minut, a pomyślałem, żeby wyjść naprzeciw też części oczekiwań naszych tutaj widzów i widzek, żeby trochę zająć się też władzą obecną. I ciekaw jestem, co sądzisz.
Bo i znowu dostaniemy po... mówiłem już o tej...
Co myślisz, żeby nie było, że ogólnie, bo o TVP to już sporo mówiliśmy, chociaż nie podoba mi się to TVP nowe, przyznam szczerze, ale o tym to może zaraz. Natomiast chciałem się spytać, co sądzisz o sprawie Grodzkiego? Bo No bo teraz wiadomo,
że to wytłumacz Państwu, dlaczego o to pytasz, bo ja wiem, o co chodzi, ale wytłumaczmy też Państwu.
Bo ja mam wątpliwości tutaj, nie przesądzam, ale mam wątpliwość. Chodzi o to, że pan marszałek Grodzki już tam 4 lata temu czy ileś były tam wokół niego smród, powiedzmy, robili tam ziobryści, że on chyba ich zdaniem, tak to przedstawiano, brał udział w przekrętach w szpitalu, jak był tam ordynatorem, że były łapówki. No i to był jakby to było zachowane przez lata na poziomie takich ogólnych pomówień, bym powiedział. No i tam znalazł się jakiś gość, który ponoć pamięta łapówkę, ale okazało się, że mu się lata pomyliły w ogóle temu gościowi i później 2 dni później został wezwany na nowo na konferencję, już powiedział, że mu się przypomniało, że to było jednak 2 lata później. No więc wyglądało to, jakby to powiedzieć, średnio wiarygodnie. Oczywiście mogą się lata pomylić, no ale tak na zamówienie nagle mu się zaczęły lata zmieniać. Natomiast kilka dni temu, i dlatego mówię o w programie tydzień zleciał boom, nawet nie rok, a tydzień, bo to w ostatnich dniach było, że oczywiście teraz ci prokuratorzy ziobrowscy też mogą zacząć fikać, bo boją się, że lada dzień pewnie stracą pracę, więc takie ostatnie, można to uznać za ostatnie takie pohukiwania, i tak też sam Grodzki to odebrał, ale z drugiej strony teraz ponoć zebrali różne materiały, z których część upubliczniono, i tak jak zacząłem to czytać, znaczy prokuratura o tym mówiła, prawdopodobnie Ziobrowa jeszcze, no niemniej jednak to, co ta prokuratura pokazała i to, co sam Grodzki się na ten temat wypowiedział, mi szczerze powiedziawszy za ładnie nie pachnie, bo o co chodzi? Chodzi o to, że zdaniem prokuratury był proceder w placówce właśnie Grodzkiego, że chodziło o to, że pacjenci, którzy mieli dostęp szybszy do operacji, wpłacali 10 tysięcy na konto szpitala i w związku z tym oni nie czekali rok, tylko na przykład 2 tygodnie. No i generalnie rzecz biorąc, okazało się, że prokuratura ponoć przedstawiła w ogóle, że to jest już dowód, to nie jest tak, że sobie wymyślałem, tylko dowód, że jest ponoć sporo tych wpłat, tam nie pamiętam ile, ale sporo, tam 150 czy więcej, po 10 tysięcy, że rzeczywiście jest masowo po 10 tysięcy wpłaty są od konkretnych ludzi. I co ciekawe, że są to w ogóle wpłaty na fundację przyszpitalną. W ogóle nie wiedziałem, że pierwsze się spotkałem z fundacją przyszpitalną. I pan Grodzki skomentował to 2 zdaniami, że oczywiście pierwsze to bzdura, tam pisiory atakują i tego typu, ale Grodzki powiedział coś, co moim zdaniem go trochę pogrąża, szczerze powiedziawszy, mianowicie powiedział, że wszyscy wiedzieli o tym, że na taką fundację się wpłaca i bardzo dobrze, bo każdy w końcu sobie może wpłacić, więc on w ogóle jakby potwierdza, że ludzie wpłacali, ale w końcu każdy obywatel może dobrowolnie sobie wpłacić na konto szpitala, bo przecież to jest dobra robota, żeby szpital dostał pieniądze. Ja sobie myślę, kurde, pierwsze słyszę, żeby w ogóle jakieś fundacje były przy publicznych szpitalach, gdzie sobie można wpłacać, ale każdy wpłacał po 10 tysięcy dziwnym trafem, więc w ogóle 10 tysięcy sobie wpłacać. No ja nie zarabiam jakoś najgorzej, ale ja bym 5 tysięcy nie wpłacił. Jak zarabiałem lepiej znacznie niż teraz, to też 10 tysięcy dla mnie to nie było takie, że o kurde, to może wpłacę 10 tysięcy na szpital, a pan Grodzki to przyklepł, że tak było dokładnie. W związku z tym, jeżeli on rzeczywiście był tam, miał wtedy decyzyjną rolę, że tak powiem, to szczerze powiedziawszy po tej jego wypowiedzi te zarzuty o korupcję, no bo to jest korupcja, no dla mnie... No wychodzi to bardziej prawdopodobnie, szczerze powiedziawszy, że coś tu jest na rzeczy. Więc mówię, nie lubię pomówień, nie ma wyroku, on nie, w ogóle nie jest jeszcze oskarżonym. Jest to postępowanie, więc żeby był uczciwy tutaj, ale przyznam szczerze, że te konkrety, które jednak padły, że te wpłaty były i Grodzki potwierdził, że były, moim zdaniem wygląda nieciekawie. Ja bym w ogóle na miejscu minister zdrowia pani Leszczyny albo Bodnara, szczerze powiedziawszy, ja bym zrobił audyt tych fundacji. Co, jakieś fundacje przy szpitalach publicznych? Co,
w ogóle nie, nie, poczekaj. Szpitale mają fundacje. Większość szpitali ma fundacje swoje. Zresztą na całym świecie. Na całym świecie tak jest, ponieważ szpitale mają mieć możliwość pozyskiwania środków i tak dalej. Nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na przykład. Fundacje przyszpitalne są częścią systemu. Można powiedzieć, że to jest chore czy nie chore, ale na świecie tak jest, że to tak jest. Ten największy londyński szpital to też ma na przykład wielką fundację, otrzymuje się w ogóle ten, ale i to się można zastanawiać, czy to jest, czy dobrze, czy nie, ale mówię, ale to jest część systemu zdrowia i to chyba w całej Europie są takie rzeczy. Natomiast ja powiem ci tak, że ja jak patrzę na Grodzkiego, to ja nie mam wątpliwości, że coś może być na rzeczy, ale nie wypowiem się w tej sprawie. Naprawdę się nie wypowiem w tej sprawie, dlatego że tam się wydarzyło tyle złego za sprawą tego cymbała ze Szczecina, tego kolesia, tego Duklanowski, on się nazywał, tak? Czy coś takiego, taki paradziennikarz, który też tego młodego Filiksa tam, ten, że ja po prostu nie jestem w stanie jakby nawet podjąć się próby obiektywizacji tego czegoś. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że w większości szpitali takie procedury różne obowiązywały, typu właśnie tam jakieś łapownictwo i tak dalej. No przecież to są legendy, większość z nas jakoś tam mogło doświadczyć kiedyś czegoś takiego, ale to było kiedyś. Ja ci powiem szczerze, że za tak zwanej od lat 2000, a miałem możliwości, znaczy miałem możliwość spotkania się z systemem zdrowia tak zwanym i nie spotkałem się z kolei z taką możliwością, z supozycją na przykład łapówki czy czegoś takiego, nie? Od w XXI wieku ja się czegoś takiego nie spotkałem, czegoś takiego, jakiegoś łapownictwa w szpitalu i to nawet przy okazji no skomplikowanej sytuacji medycznej, nie mówię o sobie, tylko tam wśród przyjaciół, skomplikowanej sytuacji, która nie zagrażała bezpośrednio życiu, czyli nie był żaden na przykład SOR-u i tak dalej, tak jak u mnie było na przykład. Trafiłem na SOR i po prostu trafiłem na operację, nikt mnie nie pytał, ani nigdy ja nikogo nie pytałem, czy wiesz, czy termin jest, prawda? Ale tam...
Panie Wojtku, 10 tysięcy, co? 10 tysięcy, jest pan czy nie? Co?
Stary, ja tam podpisałem 4 papiery i za cholerę nie wiem, co ja tam podpisałem. Ja może wiesz, jestem zlicytowany już do końca życia, ale tak naprawdę no nie, w XXI wieku nie spotkałem się z czymś takim. Ale wiem też, że z kolei w dawniejszych czasach to była procedura, jakby to było uświęcone prawnie niemalże, łapownictwo w medycynie. Tak? To było jakby to było tak oczywiste, że no więc ja nie wiem w sumie, no więc powiedziałem, że ja nie wiem i się tutaj nie mogę się wypowiedzieć, bo nie wierzę temu, z jednej strony nie wierzę temu Duklanowskiemu, z drugiej strony jeżeli to są lata właśnie tamte bardzo dawne, to nie wiem, czy wtedy jeszcze nie obowiązywała tam właśnie ta kultura, wiesz, ta kultura.
To już jest moja intuicja i nie chcę tego wiązać z jakąś działalnością przestępczą, żeby nie było, ale muszę przyznać, że Grodzkiemu ja nigdy nie ufałem. To znaczy, no cóż, człowiek ma czasem takie wrażenie, być może to jest mylne, może to jest jego PR, taki, a nie inny, ja mu kompletnie nie ufam. Nie.
Muszę ci powiedzieć, że ja od początku, kiedy go zobaczyłem pierwszy raz, przyznam, i ja o tym mówię od początku, jeszcze jak byli w tej opozycji, jak został tym marszałkiem, bo ja tak bliżej tego poznałem, jak został tym marszałkiem Senatu, tak? Bo wcześniej go tam szczecińscy go znali pewnie, ludzie z bliżej Szczecina, ja go nie znałem po prostu. Jak go zobaczyłem, jak został tym marszałkiem Senatu w poprzedniej kadencji, to i tak zobaczyłem, tak, i też miałem od razu takie wrażenie, nie wiedziałem, czy on jest lekarzem, czy on jest stoczniowcem, czy czymkolwiek on jest, bo nie wiedziałem, czym on się zajmuje w życiu. W ogóle go nie znałem, spojrzałem na niego, i on wtedy był taki naciągnięty strasznie, nie wiem, czy pamiętasz, on był taki naciągnięty strasznie, tak jakby miał właśnie te, wiesz, te zaczepki tutaj, i on chodzi tak sztywno, nie wiem, bo wie, to nie jest pretensja, bo każdy z nas, on pewnie ma jakby chory kręgosłup albo coś tam, ja nie twierdzę, że ten, tylko chodzi o to, że to jest tak jak filmy w nas wyrobiły takie pewne odruchy, że na przykład jest jakiś archetyp złego człowieka, tak, któremu się nie wierzy, że tam brunet, tam tak jak te kobiety w amerykańskich telenowelach tych południowoamerykańskich, brunetka zła, blondynka dobra i tak dalej. To nam się też coś, ja po prostu popatrzyłem na tego Grodzkiego i mówię, no nie, kurwa, nie wierzę, po prostu nie i koniec. Nie? On by, jakby przyszedł do mnie z odkurzaczem, że chce sprzedać mi odkurzacz, od niego bym nie kupił, no. Nie kupiłbym nawet najlepszego, nie?
No, ja też trochę tak mam. Ale widzi pan, panie marszałku Grodzki, jeżeli pan to ogląda, no przepraszamy, no takie człowiek ma wrażenia czasem.
Ale no, nawet jak on miał swoje orędzia czy coś takiego, tak. potem, no to też tam szczerości w tym za cholerę nie było. Ja nie znalazłem w tym groma szczerości jakiejś takiej, polotu jakiegoś. Być może on jest zarypiastym tym lekarzem. To jest tak jak ten Karczewski, tak? Ten były. On podobno jest znakomitym tamtym kardiologiem, czy co tam on jest, podobno lekarzem, jest znakomitym. A cymbał przecież, wiecie, i z jednej strony macie coś takiego, że idziecie do lekarza, on was leczy. No ale potem, no co, macie do niego wdzięczność, bo wam uratował życie, tam na przykład bo wam bypassa wcisnął, czy cokolwiek, tak jak ten od serca też jest ten, co był ministrem zdrowia też, nie? Ten, co tam przekręty tam narobili. I on uratował z kolei życie prawie temu lisowi, nie? No i tak robisz, no ale i potem co, no nie powiesz mu, że panie, no ale no uratowałeś mi pan życie, no dobra, to te respiratory, no już z nimi respiratorami. No nie, no jednak, no panie, tam panie Karczewski, no jednak pan kurczę jesteś gnojem, no jesteś gnojem, no po prostu, nie?
Tak, zresztą jak chodzi jeszcze o te, co Grodzki miał te swoje orędzia, to ja muszę powiedzieć, że ktoś tam się ostatnio mnie pytał, co ja sądzę o tych orędziach, a ja muszę powiedzieć, że orędzie to jest jedna z gorszych form, jakby mniej przeze mnie lubianych, bardzo nie lubię orędzi. Orędzie było tam.
Orędzi
Tuska i Dudy. One są zazwyczaj tak potwornie sztuczne. Są jakby forma, zawsze chodzi, właściwie całość jest formą. I jakby orędzia się mówią, że tak powiem, nawiązując do filozofii.
Nie, no ale Duda jest uroczy w tym swoim, nie?
To prawda.
No. Napina, no to jest pewna jest pewien urok w tym, zwłaszcza, że te orędzia, to pamiętaj, mają jedną przewagę, moim zdaniem, nad tymi przemówieniami takimi okolicznościowymi innymi, że one są krótkie. I to jest zarypiaste, nie? Bo zobaczysz takiego Dudę, przecież to nie wytrzymasz słuchać tego 20 minut, nie? To nie dasz rady. A tu masz takim, wiesz, tak jakby skrót najciekawszych akcji z meczu, nie? Tak wiesz, no, bo jest i te pauzy jego, i te takie zadęcia. Wszystko masz, nie? I w związku z czym takie orędzie, to tak patrzę, wiesz, jak on mąż stanu, jest, on wtedy się napina specjalnie, bo to wiesz, bo to trzeba tam coś zrobić, no to fajne to jest. Ja propsuję, nie? Akurat orędzia są lepsze, bo one, te wszystkie wypowiedzi są o niczym, nie? Wszystkie są, obojętnie czy on, orędzie, czy to jest przemówienie, to one są o niczym. Fakt, że co do orędzia jest gorzej, bo w orędzie nie pozwala okolicznościowe takie przemówienia, one zawsze inspirują Dudę do jakichś takich fajnych, fabularnych sytuacji, tak, że tutaj jakieś dziecko z pistoletem wyskakuje, tak, albo tam, że gospodynie wyciągają karabiny z szuflad, nie? I to powoduje, a to orędzie, to tak, on nie pozwala mu na te fabularyzowanie takich rzeczy. I to jest trochę słabsza sytuacja. No tu się zgodzę, nie?
Że to jest. Chociaż z drugiej strony to, że i Duda, i Tusk, poza tym, że Duda był taki bardziej, jak to Duda, taki poważny z tymi minami swoimi, a Tusk był wyluzowany. Zresztą jakby Tusk przez to lepiej wyglądał. Ale generalnie treść była tak naprawdę bardzo podobna. Pomijając to, że Duda mówił tam o tym, że konstytucję to on będzie przestrzegał, co jest samo w sobie dowcipem. Ale to, że stałym elementem właśnie tych orędzi czy orędzi jest w Polsce to, że się mówi, zawsze ten prezydent, premier, marszałek Sejmu mówi, że trzeba pogodzić naród. I oni zawsze mają ten sam pomysł. Chodzi o to, że musimy się pogodzić. To jest taki przekaz, ale jak świat...
Pojednać. To jest słowo, pojednanie.
Tak, że ja nie chcę żadnego pojednania. W ogóle jakiś chory pomysł, nierealistyczny nawet zupełnie. Co on w ogóle ma oznaczać de facto? Ci sami politycy, którzy chcą jednać, oczywiście w drugim zdaniu już mówią, że kogoś tam zamkną do więzienia albo rozliczą. I nawet słusznie, znaczy z ich perspektywy słusznie. No.
Nie z ich perspektywy, tylko często to jest obiektywnie dobre. Oni mówią, że trzeba się pojednać. No ale jak w tych dowcipach, tak? Poza Pipczyńską, która od 30 lat opowiada o mnie w instytucie, że jestem kurwiarzem i spotykam się z panią, że podszczypuję koleżanki, a wcale tak nie jest, a ona za to pije alkohol i tamten. No, i w związku z tym chcemy myśleć o tym, że ponad podziałami, bo to jest też druga taka opcja, nie? Że ponad podziałami, że są kwestie, które powinny być rozważane ponad podziałami. Mówi jakiś polityk i mówi, pod warunkiem, że oczywiście moja będzie teza na wierzchu będzie leżała, nie? Tam ponad podziałami. No, z wyłączeniem oczywiście Pipczyńskiej, która całymi dniami siedzi w oknie, zagląda, kiedy ja przychodzę do domu, a potem opowiada u mnie w pracy. I znowu tam uspokaja się, nie? Także to jest takie przemówienia są, no to jest żal trochę dupę ściska, no ale co, no to jest ta ornamentyka takiej tej polityki. I tak lepiej, że żaden korony jeszcze nie wzuwa, nie? Jakby tak siedział, tak jak na przykład patrzylibyśmy na przykład w Rosji, nie? Jak otwierają mu te takie drzwi tam i ten herold mówi tam Władimir, Władimirowicz Putin i to tak leci to echo po tej hali. Ja byłem na Kremlu w tych salach takich, to naprawdę ma tak, że jak patrzysz, to końca nie widać. Takie wielkie. Te drzwi są naprawdę jak dwa razy człowiek, takie wielgachne. Echo jest tam takie, że tam są takie miejsca zresztą pobudowane, że z każdego, niektóre pokoje są, znaczy te aule są takie, że w każdym miejscu tego pomieszczenia słyszysz tak samo. Rozumiesz, że obojętnie gdzie nie musisz stać blisko tego, żeby słychać nawet taki cichy głos. Ale dobrze, że u nas tego nie ma, wiesz, oni by chcieli wszyscy. Oni tak, kurde, ale by tak fajnie, jakby tron jeszcze był, nie? Kurde, tam siedzą na przykład ten Duda, jak on siedzi w tym Sejmie, nie? Jak ma to takie pierwsze krzesło, takie sejmowe, ma to nam na górze, mówię o tym na górze, nie? Gdzie on ma takie krzesło, to największe krzesło, bo musi być większe krzesło, bo ci obok mają mieć mniejsze krzesła. To jest taki już mentalne, wiesz, rozumiecie, to są takie archaizmy, których po prostu nie powinno być, nie? Że prezydent musi mieć większy fotel. Potem człowieki od tego dostają pierdolca po prostu, nie? Że im się pokaże właśnie, ty siedzisz na większym krześle, ciebie wożą na przykład. Od tego się bierze też zdeprawowanie władzy, bo ich wożą samochodami po mieście na przykład, nie? No to kogo się wozi samochodem po mieście? Kogoś znacznego, tak? Kogoś tam, kto ten... No i potem się dziwimy, że on sobie tak siedzi, jak ty do niego przyjdziesz, to on powie tak, co? No co tam, Szumlewicz? I takie, wiesz, większe krzesło ma, nie? Ty siedzisz tam na dole. No co, Szumlewicz? Jak tam u ciebie? Nie? W czym mogę ci pomóc, wiesz? Bo on może ci tylko coś tam pomóc ewentualnie. Takie państwo. To już nie te czasy, nie? W Skandynawii, kurczę, jakoś sobie z tym poradzili. Już nie ma takich ostentacji w tym wszystkim, bo wiadomo, że premier jest premierem, kurde, i musi mieć tą ochronę, musi mieć jakieś większe prawo do czegoś, że nie będzie w kolejce stał za każdym razem, jak gdzieś jedzie, bo go można odstrzelić. Ale ostentacja jest, kurczę, no niepotrzebna w tym wszystkim, nie? A u nas to jest takie właśnie, im dalej na wschód, tym większy smród, nie? Tam wszędzie właśnie musi być kontusz, kurwa, najlepiej to by właśnie w tym Sejmie, to oni by też te kontusze mieli, rozumiesz? I tak siedzieli tam, ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą. Tam po prostu, wiesz, wszyscy są potomkami tych Sarmatów, jak w 1670, nie? W tym serialu. To takie irytujące jest w sumie, nie?
Tak, to prawda. Nie, no to jest ta struktura aspiracji w Polsce i tego, że ministrowi trzeba czapkować. Coś, czego ja przyznam szczerze na poziomie indywidualnym nigdy nie rozumiałem i zawsze jak przychodził jakiś minister, jakiś tam premier do jakiejś Rady Dialogu Społecznego czy na jakieś tam konferencje, to ja w ogóle nigdy jakby tego nie czułem w tym żadnego patosu, nie? A to nawet jak jakimś forum ekonomicznym w Karpaczu, tam w sumie jacyś biznesmeni, milionerzy, tak, taki pomruk. Premier idzie, zaraz tu przejdzie i tak wszystko. I tak od razu tam do zdjęcia wszyscy pozują sami, kłaniają się już jak 10 metrów są od niego, on w ogóle na nich nie zwraca uwagi. I to jest, no to akurat ma siłę też pacyfikującą dużą, bo właśnie przez to, że nagle się okazuje, że jak ktoś staje się ministrem, to jakby z innej w ogóle krew mu się zmienia, tam kolor krwi mu się zmienia, to w ogóle już nie przestaje być zwykły.
Błękity idzie w błękity po prostu. Zresztą to samo w mediach jest, nie? Zauważyłeś w tych takich dużych mediach, jest to samo, że ci ludzie, którzy wchodzą tam, to często oni, mam nadzieję, że teraz troszeczkę się to zmieni, ale nowe pokolenie, chociaż nowe pokolenie już tak nie... Bo nowe pokolenie już tak nie ma, bo młode pokolenie z kolei nie traktuje tak tych ludzi z telewizji. Ale kiedyś tak było, nie? Że ci ludzie, którzy tam pracują w telewizji, to oni też są tacy od razu lepsi, nie? Że oni mogą coś zacząć. To niestety tak było. I też prawda była taka, że jak tam pipnęła ten wejść, jak już potem były te wejściówki takie, te elektroniczne, to albo przez tą bramkę się przechodziło, to od razu rozum też lasowało, nie? Tak wyrównywały się płaty mózgowe, tak się wygładzało wszystko i ci ludzie nagle zupełnie inni się stawali w tej telewizji. Mam nadzieję, że teraz jakoś trochę inaczej będzie. Chciałeś powiedzieć, mamy krótko, mało czasu, więc powiedz o tych, dlaczego ci się nie podobają te nowe media publiczne, bo chciałeś o tym powiedzieć.
Znaczy wiesz co, moim zdaniem, mówię o TVP Info, które trochę już oglądałem parę godzin i to jest moim zdaniem TVP Polonia bis. Ja generalnie w TVP Polonii kiedyś pracowałem i przyznam, że to nie było dobre moim zdaniem i mówię to wprost i wtedy już mówiłem ówczesnym szefom. To znaczy to był pod hasłem Wsi Spokojna, Wsi Wesoła. To była telewizja Bronisława Komorowskiego, to znaczy właśnie Dworek, rozmowa z ekspertem od Raz Psów, o tym, co Polak potrafi w Ekwadorze, jaką fajną firmę założył w Gwatemali i garnki tam produkuje na całą Amerykę Łacińską, o tym, kto jest potomkiem herbu Ciemna Broda i kto tam miał wujka, który strzelał do dzików i był królem strzelania dzików w 1915 roku. No to są tego typu rzeczy. I jak sobie włączam czasem o godzinie tak 9:20-9:30, jak jem śniadanie, to kiedyś był ten nieszczęsny Klarenbach, no który wiadomo jaki jest Klarenbach, ale przynajmniej człowiek się trochę denerwował, a potem Klarenbach nie był jednak aż taki jak Kłeczek, więc to się przynajmniej dało oglądać, chociaż było to oczywiście stronnicze. A teraz jest właśnie totalnie nudna rozmowa na przykład o tym, jakie imiona w Polsce są najpopularniejsze, czyli takie, ja bym powiedział, takie niezbyt dobrze zrobione pytanie na śniadanie. A nie temu moim zdaniem służy telewizja informacyjna, więc i tak samo jak oglądam tą 19:30, to oni oczywiście nawet mówili tam, że lepiej jak telewizja jest nudna niż taka straszna i to na pewno jest prawda, ale dlaczego mamy kupować taką opozycję, to co, to albo nudna, albo grająca na jakichś nienawistnych emocjach i nie ma możliwości zrobienia profesjonalnej, ciekawej telewizji, w której ludzie robią ciekawe, wielostronne, kompetentne materiały i mam wrażenie, i to nie wynika z tego, że oni mają tam studiów, wiadomo jak jest, że okupuje PiS Plac Powstańców, no ja tam pracowałem i na Placu Powstańców i Jaworonicza, więc ja wiem, że Plac Powstańców jest bardziej do telewizji informacyjnych, no niemniej jednak to jest takie nudne właśnie, no to jest taki, mi to się kojarzy, kiedyś rozmawialiśmy, pamiętasz o tym piśmie Agora Nowy Dzień chyba, to było właśnie takie nudne pismo, które się totalnie nie przyjęło, bo było no nawet w miarę obiektywne, tylko było tak nijakie, że tego się trochę nie dało czytać, więc na przykład moim zdaniem TVP Info jest szansą, bo ja cały czas na razie takie wrażenie, to się będzie zmieniało, to na razie to ma mało oglądalność, więc mają szansę od nowa to zbudować cały czas, więc mówię o ostatnich dniach, że to jest właśnie takie, że tak jakby tak zohydziło, zakładają, że ta polityka się tak zohydziła tej widowni, że trzeba teraz zrobić coś kompletnie apolitycznego, czyli taka, no, ale żeby też nie było to jakieś takie specjalnie emocjonalne, to zróbmy nudne właśnie. No i takie właśnie to jest mniej więcej.
Znaczy to ja ci powiem, że zgadzam się z tobą w doborze tematów tamtych porannych. Że właśnie te tematy, jakie imię wybrać dla dziecka, czy coś takiego, to nie są tematy do na całą, na półgodzinną rozmowę w programie telewizji informacyjnej. Od tego jest pytanie na śniadanie, czy tam Dzień Dobry TVN i tak dalej. Oni próbują prawdopodobnie ten model zagraniczny, czyli że brak polityków, tylko ekspertów biorą do dyskusji. I to jest tak, że często jest, na przykład kwestia stawia tam Zakrocki, na przykład stawia jakąś kwestię i oni dyskutują o tym, zaproszeni są dziennikarze albo eksperci w temacie. Widocznie mają jeszcze jakąś za krótką listę tych wszystkich rzeczy i szukają po takich tematach, gdzie wiesz, może coś nie wypadło, nie mają wiesz tych zastępczych, jeszcze nie ma czegoś takiego, tego automatyzmu i wrzucają potem właśnie takie wiesz, tematy zastępcze, nie poszło z jednym, to na drugie nie jest nic ciekawego, tylko właśnie jakie imię wybrać albo masło w maśle, albo coś takiego, bo to też mi się nie podoba, bo o ile ja rozumiem, bo ja nie chcę takiej konfrontacji, mi się lepiej teraz rano wstaje, jak nie ma tego, minęła ósma, minęła dziewiąta, jak nie ma tej napierdolki, mimo że tracę kilka tematów często do na rozpoczęcie swojej audycji, jak tam się pośmiać z jakiegoś lewaka czy prawaka, który coś tam sieknął, to ta zmiana uważam za dobrą, tylko że właśnie ten dobór tematów, nie, to jest po prostu jest dramat czasami, jak siedzą, scenografia też jest zła, która, wiesz, bo to wygląda tak, to wtedy trzeba na krótkich planach to robić. My to wiemy, znaczy ja to wiem, jak to trzeba robić, że na krótkich planach nie można robić takiego wielkiego planu, że siedzi taki w jakiejś wielkiej hali odlotów, stoi jakiś mały grzybek i przy tym małym grzybku siedzi trzech krasnoludków, nie? I jest tak, i przestrzeń oprócz tego jest. To tak się nie robi, tego po prostu nie, ale to właśnie są te, no wiadomo, no oni ruszają też z tą telewizją, to jest pierwszy tydzień, tak, którego działania tej telewizji. Można by się, wiesz, i tu oczywiście też jest taki problem pewien, bo ludzie też mówią, no ale oni dopiero zaczęli. Tylko, że wiecie, tylko, że to są zawodowcy, kurde, nie? I to są zawodowcy pracujący na sprzęcie za miliony złotych i to są zawodowcy, bo jak się mówi, że pan Paweł Płuska na przykład ma problem z ogarnięciem takich rzeczy, no on pracował 30 lat tam w TVN-ie, rozumiecie, w tych rzeczach. Moskalewicz i tak dalej, których ja bardzo szanuję, bo robią świetną robotę, ale prawdopodobnie skupili się na jakichś innych rzeczach, wiesz, i te jakby idą im bokiem, ale myślę, że to się wyrówna. Ja propsuję to, że jest spokojnie. Nie? Ja chciałbym, żeby te media były nudnawe i jeżeli ktoś ma odwrócić ten trend od napierdolki do takiej normalności, to właśnie pamiętaj o tej sprężynce, tak? Która ta sprężynka, żeby się spotkało gdzieś tam, w jakieś wyrównało, to ta sprężynka musi być przygięta. Troszeczkę, ja tak myślę o tym, że to może dlatego jest teraz tak, wiesz, teraz pilnują, żeby przypadkiem nie było ani grama emocji, bo to jest wyprane z emocji tak do zera, nie? Tam jest zero emocji teraz. Więc może to ma ten, ja jeszcze im daję trochę czasu na to. I Patryk Nowak, jak jeszcze myślisz, że jeżeli napiszesz dobrze, zrobię ci dobrze na wieczór, przeczytam tego twój wpis, bo czwarty raz to wpisujesz, Patryku Nowak. O, dziękuję bardzo naszej realizacji, że też po prostu masz podwójny orgazm prawdopodobnie. Wojtko, prezydent Putin zmartwychwstał więcej razy niż Jezus Chrystus. Każdy, kto zmartwychwstał raz, zmartwychwstał więcej razy niż Jezus Chrystus. Więc dajmy już temu spokój. Bardzo ci dziękuję. Rozumiem ten żart, przyjąłem ten żart. Był fantastyczny i nie jadę po tobie, tylko naprawdę, no, jak ja miałbym czytać wszystkie wpisy, państwo tu mielibyśmy przedstawiać, to by szaleństwo było. A ten wpis, no, przy całej sympatii dla ciebie, no nie wniósł szczególnie nic więcej do naszej rozmowy, ale rozumiem żart. Super w ogóle, nie? Jest. Piotruś, musimy się pożegnać, bo zaczyna się już zaraz kolejna audycja. Piotrusia znajdziecie w środę, w najbliższą środę w Resecie Obywatelskim, gdzie będzie program Czas na Związki. Słucham?
O ZUS-ie.
O ZUS-ie, tylko o właśnie, dzisiaj możemy powiedzieć, że 19 jest to ZUS, możemy odpalić ZUS, 19 w piątek, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i ja z kolei zapraszam już w poniedziałek na godzinę 10 na swój kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, a wspólnie życzymy wam udanego weekendu. Bawcie się dobrze, ale grzecznie. Jezus nie zmartwychwstał, pamiętajcie.